Dla nas to może być złotówka, dla nich to może być nowe życie. Link do zbiórek znajdziecie w opisie podcastu. Bardzo Wam dziękuję za każdą wpłatę. Żurnalista. Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem Wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki Wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo Wam dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Vito Bambino.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Dzisiaj u mnie Kasia z Mikołajem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć.
Dzisiaj skończyłem książkę, jeszcze raz, Nie mylić z miłością. Ty co ty, Kasia, myliłaś z miłością, jeżeli chodzi o taką relację mama-syn?
No, wydaje mi się, że takim absolutnie kluczowym tematem, którego nie zrozumiałam bardzo długo, za późno, to jest to, że dzieci nie są nasze. To znaczy, one są z nas, ale myślę, że to jest pomyłka w myśleniu rodziców, że traktują dzieci jak własność, że to są istoty, którymi można w dowolny sposób po prostu manipulować, nie wiem, ustawiać je, przestawiać jak lalki, jak zabawki. Mi stosunkowo późno dotarło do mnie z taką pełną siłą, że to jest człowiek. I to, że on jest na przykład niższy, bo jest mały, w sensie ma 3 latka, 2 czy tam coś, albo jest w ogóle, nie porusza się, to nie oznacza, że to nie jest, że w tym małym ciele nie zawiera się pełnia potencjału człowieka po prostu. Więc, że on jest niezależny, że dobra, mieszkał we mnie, w kawalerce pod sercem, ale to nie oznacza, że ja mam prawa.
Mm-hmm. No dobra, ale ty, Mikołaj, na przykład czułeś się jakiś taki uwięziony w tych zasadach, które narzucała ci mama?
Znaczy, wiesz co, ja myślę, że każda taka osoba dorastająca ma taki moment w życiu, że się czuje nawet już nie tylko jakimiś, powiedzmy, że ramami wyznaczonymi przez rodziców, tylko nawet troską, trochę uciemiężony. Jakby młode osoby, w tym też ja na przykład, jakby mało nie rozumiałem do końca, że czasami troska to nie jest chęć ograniczenia, tylko że to jest faktycznie troska ze zmartwienia, jakby wtedy się przed nią burzysz, starasz się jakby postawić na swoją niezależność, pokazać, jaki jestem niezależny, zamiast spróbować z tego wyciągnąć lekcję. Jakby myślę, że to jest na przykład rzecz, której ja do końca nie rozumiałem. Nie rozumiałem troski jako troski, tylko troski jako mówienie mi, co ja powinienem zrobić ze swoim życiem, trochę wbrew mnie. I dopiero z czasem jakby zrozumiałem, że to tak nie wygląda, że czasem rzeczy, których nie chcę usłyszeć, jakby one nie są mówione po to, żeby sprawić, że ja mam mniej praw czy mniej do powiedzenia, tylko po to, żeby faktycznie jakby dać mi jakąś wskazówkę, jakby, do której zresztą też musiałem dorosnąć.
Ale jak ty na przykład byłaś taka potwornie zazdrosna o swoich partnerów, to dziecko też byłaś potwornie zazdrosna?
Nie. Właśnie mam wrażenie, że z taką jakby naprawdę formą miłości bezinteresowną miałam do czynienia w relacji z dzieckiem. To znaczy najbardziej, jak to możliwe, w tamtych latach mojego życia, kiedy jeszcze głupia byłam po prostu jakaś taka, nie dojrzała emocjonalnie. Czyli teoretycznie narzucałam mu, ale to z kolei system mi narzucał pewne, że tak powiem, postawy. Typu, że my się głównie kłóciliśmy o szkołę.
I o sprzątanie.
Natomiast poza tym nigdy na przykład nie byłam zazdrosna o dziecko i o jego na przykład potencjalne, nie wiem, jakieś sukcesy. Albo o to, no po prostu, no nie, no tutaj było absolutnie bezinteresownie i choćby on był, nie wiem jak, czasami okrutny w słowie dla mnie, albo w zachowaniu, bo
no,
też tak.
No, ja wiem, to do tego wątku przejdziemy, to jest świetne.
W słowie albo na przykład w zachowaniu, tak jakoś, że siwiałam pod farbą do włosów, no to muszę powiedzieć, że zawsze, nigdy nie miałam wątpliwości do tego, że ja go bardzo kocham. Czyli ta miłości różnego rodzaju do partnerów podlegały pewnego rodzaju
dywagacjom.
No tak, typu, że o, nie, ja już go chyba nie kocham. Albo nie mogę. Tutaj jakby miałam zawsze głęboką świadomość, że to jest po prostu na życie. Póki jestem, to ten człowiek bezwarunkowo będzie przeze mnie kochany. Choćby, nie wiem, choćby nawet rozłam między nami nastąpił, to i tak w sercu to mam.
No dobra, a miałaś jakieś oczekiwania? Jednak ty byłaś dzieckiem, dookoła którego było bardzo dużo oczekiwań. Zastanawiam się, czy to był błąd, który powielałaś.
No jasne, że tak.
No to jakie miałeś oczekiwania wobec tego młodego człowieka?
Ja tylko chciałam, żeby po prostu w szkole było okej, no.
Nie, ale wizualizowałaś sobie, że on ma zostać premierem tego kraju.
Nie, o nie. Tutaj nie.
Premierem nie.
Czy ja w ogóle nie miałam takich oczekiwań wobec niego. Ja po prostu jedyne, o czym marzyłam, to żeby on był szczęśliwy.
Właśnie też chciałem powiedzieć, że ja myślę, że to nie była, jakby moja mama nie miała wizji mnie jakby na konkretnym stanowisku, ale to, co zawsze trzymało, pamiętam, że jak byłem bardzo mały, to już mi powiedziałaś te słowa, że niezależnie od tego, co będziesz robił, pamiętaj, że pewnego dnia staniesz przed lustrem i chcesz w tym lustrze zobaczyć szczęśliwą osobę, która jest kontent ze swojego życia. Więc jakby ja mam wrażenie, że jakby jak już ci zależało na jakiejś pozycji mojej w świecie, to nie była konkretne jakby stanowisko nie, czy tam nie. robota, tylko żeby to była po prostu pozycja człowieka, który jest kontent sam ze sobą. Mhm. Jakby, czyli tak naprawdę nieważne, co robi, wstaje rano z jakimś poczuciem, że robi coś, co chce robić, że odnajduje się w tym, że czuje do tego pasji i chęci. Czyli to bardziej... Nie chodziło o konkretne stanowisko, tylko bardziej o moje podejście do życia i o to, żebym z niego korzystał faktycznie w szczęśliwy sposób.
No dobra, ale miałeś coś takiego na przykład, że patrzyłeś na mamę i mówiłeś, ej, ale ty oczekujesz tego ode mnie, ale ty to w ogóle nie masz tak poukładanego życia, jak chcesz, żebym ja miał poukładane.
Znaczy, kurczę, chyba w każdej relacji, przede wszystkim jakby jak jest relacja z rodzicem, to jakby rodzic chce, żebyś nie powielał jego błędów.
No tak,
więc
ale
na przykład,
to wiesz.
Jakby wiadomo, że były sytuacje, w których na przykład, no nie wiem, no mama na przykład mi powiedziała, że mam bałagan w pokoju, a miałem takie, no a ty masz w garderobie, no jakby. oczywiście, że tak.
Ja uczciwie, no.
Oczywiście, że tak, ale to też jakby, no mam wrażenie, że to jakby... No, my sobie koniec końców tego tak nie wytykaliśmy palcem, bo to też nie o to chodziło. Jakby wiadomo, że jakby były pewne rzeczy, z którymi ja miałem taką sprzeczność, że no dobra, no ale ty też tego nie robisz, ale z czasem zrozumiałem, że chcesz, żebym ja to robił, dlatego że sama widzisz jakąś problematykę tego, że tego na przykład nie robisz, że na przykład problematyką dla ciebie jest to, że nie sprzątasz i widzisz, że to jest złe, dlatego chciałabyś, żebym ja to robił. Na przykład ja teraz rozumiem,
tak,
że...
Tak, czyli on był moim lustrem.
Ja teraz rozumiem, że na przykład to też było po to, bo ja teraz po latach, jakby ja byłem mały, to ja miałem takie, okej, jestem osobą inteligentną, przecież osoby inteligentne zawsze mają bałagan, nie?
No tak.
Jak sobie tłumaczyłem sobie wiadomościami z internetu, tłumaczyłem to sobie jakimiś takimi ciekawostkami z internetu, a propos tego, że Einstein miał bałagan na biurku, no to przecież ja jestem prawie jak Einstein, bo miał bałagan na biurku. Ale z czasem zrozumiałem, że jakby to też na przykład ten bałagan nie jest tak naprawdę, że to nie jest problem jakby bałaganu, tylko jakby też jakiejś dezorganizacji takiej. Ja jestem, potrafię być bardzo zdezorganizowany, jakby łatwiej się żyje w głowie, jak masz wokół siebie czysto, no.
Ale to jak ty mówisz na przykład, że byłabyś lepszą mamą, bo w wielu wywiadach to podkreślasz, no to co, nie cisnęłabyś go po prostu o naukę i nie cisnęłabyś go o bałagan? To jest tyle?
Wiesz co, nie wiem, może na przykład w kwestii bałaganu chciałabym, żeby sprawdził, czy mu się podoba porządek poprzez obserwację, na przykład mnie. Czyli może miałabym porządek większy, nie? Ale jeśli chodzi na przykład, sobie, to jest bardzo kontrowersyjne, co powiem, ale szczerze powiedziawszy, i wiem, że to jest chyba niewykonalne w ogóle, ja chyba bym go w ogóle nie posłała do szkoły.
Tak, mówię.
Gdybym mogła. Naprawdę. Uważam, że przynajmniej chciałabym mieć taką możliwość, żeby to sprawdzić. Wydaje mi się, że wolałabym, żeby był człowiekiem, który uczy się życia poprzez, nie wiem, doświadczanie świata po prostu tu i teraz w różnych miejscach, a nie poprzez wkuwanie bezsensownych, moim zdaniem, wielokrotnie rzeczy do tej małej początkowo głowy.
A szkoła w ogóle dla ciebie była fajnym miejscem, czy...
Mój Boże.
Straumatyzowane dziecko.
Nie, zaraz dowiemy się tylko przez kogo.
Ja oczywiście nie będę tutaj mówił o konkretnie, gdzie chodziłem do szkoły, bo też nie chcę komuś robić kołodupy, tak jakby to powiedzieć, ale jakby ja trafiłem na przykład do podstawówki, której bardzo duży był nacisk na rywalizację między uczniami. Bardzo, bardzo duży. Bardzo nas porównywano ze sobą i bardzo wyrabiano w nas podejście pod tytułem nie radź sobie ze swoimi, nie radź sobie z sytuacją, którą się znajdujesz, jakby zmieniając ją, tylko jakby miej to gdzieś. Czyli na przykład ktoś jest wobec mnie wredny, to takie, dobra, nie przejmuj się tym, jakby... Takie było u nas podejście w szkole, pod tytułem nie przejmuj się. Więc ja generalnie szkołę nie wspominam za dobrze, poza tym ja przez całą szkołę się czułem jak kretyn. Jakby przez całą szkołę się czułem jak osoba, która jest niepojętna, a to dlatego, że miałem problem na przykład z wkuwaniem matematyki. Sprawiało mi to potworny problem, ponieważ ja nie czułem, że to jest coś, co ma mi przynieść jakiś benefit. Nie nauczono mnie tego, że to może przynieść w ogóle benefit, jakby jakikolwiek. Więc ja się czułem w szkole źle, a powiem szczerze, że jakby taką chęć posiadania wiedzy, rozwijania się, szukania nowych, nie tylko też zajawek, ale ogólnie pasji w życiu, sposobów do realizowania się nabrałem dopiero po szkole, kiedy zrozumiałem, że to jest coś dla mnie ważnego, że ja chcę pracować nad sobą. W szkole czułem tylko jakby potrzebę wypełniania jakby od A do Z od poszczególnych rzeczy, czyli na przykład naucz się do egzaminu, ale jakby nigdy mam wrażenie, że w życiu nie zostało mi przedstawione jakby czym to może owocować w przyszłości. I ja przez to się źle czułem w szkole, bo czułem się jakby nie czułem się do końca, jakby miał świadomość a propos do czego jest przydatne to, co ja robię. Jakby nie miałem też jakby, nie miałem wyobrażenia na temat siebie, że ja chcę być tym, ja chcę być tamtym, że chcę być piosenkarzem albo chcę być, nie wiem, kucharzem, jakby kocham gotować, więc równie dobrze mógłbym być tym. I na przykład nie rozumiałem tego, że poszczególne rzeczy w szkole mogą mi się przydać, więc się tam trochę męczyłem, szczerze mówiąc, jeśli mam powiedzieć.
Okej, okay, no ale to też jest bardzo ciekawa perspektywa i też zastanawiam się w ogóle, kim wy dla siebie byliście, powiedzmy tam do 15-16 roku życia, jakbyście mieli zdjąć funkcję mama i syn, to kim byliście dla siebie, jak siebie traktowaliście, co było waszą codziennością w tamtym czasie?
Nie wiem, no... ale w jakim sensie?
No takim, że na przykład on, Mikołaj przychodzi do domu i... Jak siebie traktujecie? Jak do siebie mówicie? No bo dzisiaj brzmi to wszystko w ogóle, jakbyście idealnym duetem byli. To naprawdę zastanawiamy też moment, w którym momencie dochodzi do tego, kiedy widzisz w nim partnera do rozmowy, do którego momentu traktujesz go, mówiąc kolokwialnie, jak gówniarza, a kiedy widzisz, że to jest gość, z którym naprawdę możesz dzisiaj skonsultować jakieś rzeczy związane z twoim życiem.
No więc ja myślę, że u nas zaczęło się tak robić jakoś bardziej partnersko. Zaczęło, kiedy się wyprowadził z domu.
Czyli gdzieś 2017 dopiero.
No, no coś nawet tak. Tego, tak.
No 2017-2018.
Wtedy rzeczywiście to drgnęło. No ale potem mieliśmy również jakieś tam inne sytuacje, jakieś takie życiowe i tak dalej. Natomiast takie pełne wrażenie, że po prostu ja zobaczyłam w nim innego człowieka, to nie wiem, ze 3 lata temu, że tak poczułam podczas jednej z naszych rozmów, że ja słyszę, że mówi do mnie człowiek, że... No nie wiem, no ktoś to mi imponuje, ktoś to mnie zastanawia i na przykład mnie uczy, że jest odważny, że po prostu no zupełnie inna jakby odsłona tej relacji mi się objawiła. Natomiast wcześniej to był po prostu dramat, no. Dla mnie, w sensie, że jak wracał ze szkoły, to ja byłam w stresie każdego poranka, że trzeba iść do szkoły. Woziliśmy, zawsze mieliśmy jakiś taki odjazd, że od pewnego momentu miał szkołę najdalej, jak tylko się da, więc w korkach po prostu jakiś taki koszmar wożenia. Potem powrót, potem żeby po niego pojechać. Ja byłam strasznie przerażona. No niestety to jest okropne przekleństwo dla niego, że ja się bardzo niego bałam zawsze. Czyli no bałam się na przykład go puścić samego autobusem, nie? Więc jeździłam. Ale z drugiej strony też się denerwowałam, że jeżdżę. Kiedy już miałam prawo jazdy, zaznaczam, bo wcześniej to Paweł jeździł. No i ten stres, czy zrobił lekcję. Ale widzę, że chyba nie robi, bo chyba w coś gra. Więc jęczenie, że lekcje. Czy zrobiłeś? Tak, zrobiłem. Czy na pewno zrobiłeś? Tak, na pewno zrobiłem. No i potem, że nie wiem, a potem na wywiadówce widzę, a nie, bo były te dzienniczki już internetowe. No i widzę, że nie było robione, bo są pały, nie? Więc od razu ten stres. Potem na wywiadówce, że nie wiem, no po prostu jakiś koszmar. Naprawdę nie znosiłam czasu, kiedy on chodził do szkoły. Do wszystkich tych po kolei. Po prostu nie znosiłam tego. Zresztą do tej pory mam coś takiego, że ja żyję trybem zestresowanego ucznia. Czyli w piątek po południu się strasznie cieszę. Czuję rodzaj takiego, że mi puszczają te wszystkie takie jakieś... Czuję się super. W niedzielę się zaczynam już denerwować. Bo przecież...
Poniedziałek jest zaraz do szkoły.
Super ekstra się czuję w czerwcu. Pomimo tego, że ja mam wolny zawód. Ja od lat w ogóle nie mam z tym nic wspólnego. Ja mam praktycznie zawsze fan. Powinnam mieć. A ja w czerwcu czuję... Wow! Wakacje! A w sierpniu od 15 już zaczynam mieć takiego doła, że kończy się sierpień i wakacje. I znowu będzie wrzesień, czyli szkoła. No jestem tak... Mam sprany mózg w tym temacie, że normalnie sobie współczuję.
Ja też myślę, że ta wyprowadzka jakby zmieniła u nas dużo ze względu na to, że tak często to w sumie mówiliśmy, że wtedy nasz kontakt zmienił się z takiego przymusowego, codziennego przez pryzmat mieszkania razem, do tego, że zaczęliśmy do siebie dzwonić, kiedy faktycznie się potrzebujemy. Przez to też automatycznie, no wiadomo, że jak się z kimś żyje chcąc, nie chcąc, będziesz jakby momentami jakieś swoje humory na niego przelewał, bo jakby mieszkacie razem, a w tym momencie jakby...
Mamy jeden kibelek,
i mamy, tak, o Boże, a ja lubię go zajmować na bardzo długo, więc z Pawłem miałem potworne kłótnie na ten temat. No, ale chodzi głównie o to, że mam wrażenie, że od momentu, w którym jakby pojawił się między nami ten dystans, że pewne swoje sprawy mogliśmy załatwiać na własne konto i rozmawiać ze sobą wtedy, kiedy faktycznie tego potrzebujemy, tej drugiej opinii, stało się to bardziej naturalne, bardziej takie lekkie. To jest takie fajne słowo, że przyjemne dla nas obojga, jakby nieprzymuszone i też nie poparte nadmiernymi emocjami tam, gdzie nie trzeba.
Ale no, muszę się pokajać, że na początku, jak się wyprowadził, no to niestety ten taki rodzaj tej trzęsawki nad nim, on mi się jeszcze utrzymywał, że ja potrafiłam, że dzwoniłam do ciebie, kurde, po prostu 100 lat, to ja dzwoniłam. Czy wszystko okej? Okay? Czy na pewno wszystko okej? Okay? Czy na pewno jest wszystko okej? Okay? A z tonu jego głosu, u niego się różne rzeczy działy, więc ja oczywiście jako matka rozpoznaję te tony i ja na przykład wiedziałam, że coś jest nie okej. Okay. A on mnie zbywa. No więc do Pawła coś jest nie okej, okay, coś jest źle. Czuję po jego głosie. Mówi, ale daj mu żyć, po prostu on się wyprowadził. Tak, ale ja wiem, ja czuję po prostu, że coś jest nie tak, coś się na pewno złego dzieje. Więc okropną byłam matką w takim sensie, że ten biedny człowiek, no nie wiem, no bo jak jakaś taka chuba
matczyna. No dobrze, ale zobacz, ale to i tak moim zdaniem ma to same plusy, no bo pomyśl sobie w drugą stronę, bo w drugą stronę też czasami to występuje, akurat dzisiaj o tym z kimś rozmawiałem, że czasami jest tak, że wtedy dzieci szukają zainteresowania, robiąc złe rzeczy, kalecząc po prostu swoje życie tylko i wyłącznie po to, żeby rodzice zwrócili na nich uwagę, więc wydaje mi się, że z dwojga swojego lepiej jest mieć taką chubę, bo wiele dzieciaków chce, żeby mama krzyczała z okna, kiedy wrócą do domu. I na koniec dnia to ci, którzy mogą siedzieć dużo dłużej na dworzu, marzą o takim rodzicu, który jednak będzie pilnował, czy dziecko jest zdrowe, czy ma co zjeść i tak dalej, i tak dalej. Nie myślałeś nigdy o tym w ten sposób?
Ale ja myślę, że to są to są dwie końcówki pewnego spektrum, no tak. Czyli że no to, że go cały czas jakoś tak, nie wiem, trzeba to nazwać jakąś też formą kontroli, co jest bardzo ohydne po prostu, że tu przegięłam.
No dobra, ale czytałaś jego wiadomości, jego korespondencję, to jest już duża forma kontroli.
No tego nie robiłaś nigdy.
Czekaj, bo to jego spojrzenie było
nie,
takie...
Nie, tego nie robiłam, ale raz, jak zostawiłeś laptopa otwartego, ja weszłam do ciebie do pokoju, ciebie nie było, nie, że przeskrolowałam cały czat, ale
weszłaś
widziałam,
że
idziesz
na,
nie, że idziesz na, że się zgadujecie na jakąś imprezę. I ja nie sprawdzałam tego, no bo ja zawsze wiedziałam, że to jest syf, ale ja zobaczyłam tylko to jedno, to co było widać. I mówię do Pawła, o nie, będzie gruz, po prostu tam się coś dzieje, oni się gdzieś zmawiają. Pamiętam, że taka sytuacja, bo ja zobaczyłam jakiś taki fragment, ten, natomiast tak, żeby szperać, to nie.
No to jest moim zdaniem skrajność, a nie to, co powiedziałaś. To, że się martwisz, to jest zupełnie chyba naturalne, jeżeli masz dziecko.
Ale
masz
moim
tak
zdaniem przegięłam pałę, że istnieje okay. rodzaj temperatury w trosce i w martwieniu się, takie, że po prostu moje to była ta gałka rozkręcona za bardzo, tak okay. uważam, bo to już było dla niego moim zdaniem formą uciemiężenia.
Znaczy, no. Też było? Właśnie, bo mamy tutaj kogoś, żeby zapytać.
Znaczy, zależy, bo właśnie ja też chciałbym powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Ja uważam, że i tak w tej sytuacji ja trafiłem w niesamowite jakby pozycje. Jakby trafiłem na mamę, która, no dobra, może momentami jesteś przerażona i może, wiesz, wprawia cię to w jakieś emocje, ale rzeczywistość jest taka, że zawsze byłaś przy mnie. Ja nie miałem takiej sytuacji w życiu, żebym na przykład bardziej się bał do ciebie z czymś przyjść. Ja nie miałem tak, że na przykład zrobiłem jakąś głupotę i miałem takie dobra, jestem z tym sam, bo koniec końców zawsze wiedziałem, że ty tam będziesz. Wiedziałem, że może zareagujesz na to tak albo inaczej, ale to jest tylko kwestia bycia człowiekiem. Jakby każdy ma prawo do własnej reakcji, ale wiedziałem, że niezależnie od tej reakcji będziesz przy mnie. I to jest akurat coś niesamowitego. Z kolei, jeśli miałbym powiedzieć, jedyna rzecz taka ograniczająca, jak już, to było, no na przykład, nie wiem, że jadę na konkurs wsadów, nie? I takie, o Boże, przecież jak ty skaczesz, to można nogę złamać. No to było takie, nie, no mamo, spokojnie, nie złamie nogi, będzie wszystko dobrze, jakby to jest okej. Okay. No to można powiedzieć, że w jakiś tam sposób było ograniczające, ale to było ograniczające z perspektywy dzieciaka, który tego nie rozumie, jakby. To jest, ja uważam, że jak mówimy o tych dwóch takich końcach, jakby, to na przykład jak byłbym mając 13 lat, byłbym w gimnazjum i na przykład kumpel by mi powiedział, ej, moja mama w ogóle nie zwraca uwagi na to, co ja robię, mogę iść w długo, mogę iść w imprezę, ona nawet nie zadzwoni, to pewnie wtedy miałbym takie, kurczę, no fajnie, mama tyle swobody i ma tyle luzu, nie? Ale z kolei na przykład 3 lata później, patrząc na to, jakbym ja był w jego postępnej sytuacji, czułbym się zajebiście samotny.
No właśnie, dlatego do tego nawiązywałem, bo to wydawało mi się bardzo łączące.
Wiesz, to jest takie, że z jednej strony, dobra, może to ma jakieś swoje ograniczenia, ale koniec końców, w momencie, w którym już jestem dorosłym człowiekiem, mogę powiedzieć, że teraz w końcu, jako osoba dorosła, mam swoje wyrobione zdanie, to wręcz, że się cieszę z tego, że tak było, a nie inaczej. bo dzięki temu miałem cię zawsze przy sobie w momentach, w których potrzebowałem i nie miałem tak, że na przykład jest sytuacja, w której czuję się no, w dupie i nie mam się do kogo odezwać. Bo myślę, że każdy ma takie sytuacje, kiedy no, większość z nas, dobra, może za bardzo szufladkuję, ale bardzo dużo osób ma taką sytuację, że czuje, jakby się od niego cały świat odwrócił. Mhm. Jakby to jest bardzo przytłaczające, jakby, że masz wrażenie, że nikt się nie zrozumie. A ja zawsze miałem taką osobę. Miałem
ale, ciebie. Ale muszę powiedzieć, bo Mikołaj, bo teraz jakby bardzo się tak świetnie komunikujemy, więc może on nie będzie chciał tego, bo ja to powiem, mhm. bo też uważam, że chodzi o to, żeby jednak mówić szczerze, jak jest. I mam... Staram się teraz bardzo z tym walczyć, ale mam pewną cechę, która wiem, że była przesrana, kiedy on był mały. Oczywiście to wynikało z pewnej jakiejś tam sytuacji jego zdrowotnej, kiedy był mały. Natomiast zauważyłam, że ja histerycznie reaguję na to, kiedy jemu coś jest. Ale mam to w stosunku do najbliższych osób, czyli kiedy mojej mamie coś jest, kiedy jemu coś jest i kiedy Pawłowi coś jest. Ja tracę całkowicie po prostu świadomość niemal. Po prostu. Czyli... Tak bardzo się boję, że aż zaczynam, i to jest paradoks, ale pewnie gdzieś jest to opisane, co to jest za rodzaj jakiejś postawy takiej psychologicznej, zaczynam się wściekać. Czyli wpadam w agresję, w złość, kiedy jemu coś jest i wiem, że on przez to na pewno cierpiał. To możesz powiedzieć,
tak,
że jemu się coś działo, on miał typu, że z okiem mu się coś działo, a ja dostawałam szału. Jak z okiem? Jak z okiem ci się... Co zrobiłeś? Dlaczego? Po prostu i histeria. Ale taka raczej, że darcie mordy. Bardzo dziwny mechanizm. I mam tak za każdym razem. To jest tak jakby... Bezsilność jest chyba emocją, której ja nie dźwigam.
Ale wiesz co,
pracuję nad tym, ale to jest dla mnie trudne.
Ja mogę w sumie, tak bijąc się trochę w kratę, powiedzieć, że ja to trochę też mam tak naprawdę. Wiesz, ja widzę na przykład, wiesz, ja nie mam dziecka, więc nie mogę tego powiedzieć a propos dziecka, ale ja to widzę na przykład w sytuacjach dotyczących mojej dziewczyny, czy nawet mojego psa. Jak się dzieje coś Hani albo nami, ja dostaję korby. Ja
no bo się ode mnie tego nauczyłeś.
Tak, ja dosłownie mam tak, że ja siedzę i mam takie matko bosko, ja zaraz
się z tego
stracę.
Wyleczyć.
I z jednej strony staram się zachować jakby chłodny umysł i mieć takie, okej, dobra, stary, musisz się skupić, ogarnąć co trzeba, nie rób teraz jakby... z siebie nerwusa i tak dalej, to jest ciężkie, więc jakby też to w jakiś sposób, przyznaję, to było momentami ciężkie, ale też im jestem starszy, tym bardziej to rozumiem w jakiś sposób.
Nie, ale kurde, teraz już wiem. Nie. Ani ty się ode mnie zaraziłeś tym nerwem, a ja od mojej mamy.
No.
Zastanawiam się, czy moja mama od babci. Próbuję to jakoś tam sobie przypomnieć postawę babci, ale nie pamiętam. Ale może też to miała, no bo skądś moja mama się musiała tego nauczyć. Czyli to jest, po prostu to jest wirus, który sobie przekazujemy. Ale rób tego swoim dzieciom.
Ale były takie jednoznacznie złe rzeczy, które faktycznie były ci niepotrzebne w tym dzieciństwie? Jak sobie tak pomyślisz o tym, jak dorastałeś w domu, w którym dorastałeś?
Znaczy, na przykład jeśli już gadam o tym nadmiernym martwieniu się, to na przykład jest jedna taka rzecz, na przykład, która powiedzmy, że mnie ogranicza, ale to też nie jest jakaś wielka tragedia, bo koniec końców i tak robię to teraz. Ale na przykład jeśli chodzi o sporty walki, które teraz trenuję, no to póki mieszkałem z mamą, nie było opcji od sporty walki, jakby nie. Po prostu nie. Nie, to było nie.
I matkę, która marzy o tym, żeby dzieciak jeździł motorem, mm-hmm. albo żeby uprawiał sztuki walki.
Nie, to było takie, że pamiętam, że jakby takie, mamo, ja chciałbym pójść na boks. A po co ci to? Ty masz taką ładną twarz, jakby. Będziesz taki poobijany, nos ci połamią, że z takim kulfonem łaził.
No, albo mózg ci zniszczą.
Albo, dokładnie. więc jakby to jest taka rzecz, że może faktycznie, jakbym no miałem takie, na przykład szczególnie jak moi znajomi, niektórzy, na przykład taki mój znajomy Stanley, tam już zaczął chodzić na tajski, to ja wtedy miałem takie, kurczę, no szkoda, że ja nie mogę na niego pójść, bo jakby do końca, no bo jakby nie przejdzie to. Więc można powiedzieć, że w taki sposób, ale czy mi czegoś brakowało, jakby też... Jakby to powiedzieć, tak jak mówię, to wszystko jest kwestią perspektywy, bo im się jest starszym, tym trochę więcej rzeczy się widzi, tym trochę więcej się rozumie. Z kolei im się jest starszym, też część rzeczy się przestaje zauważyć. Dzieci też bardzo dużo widzą, ale akurat nie o tym chodzi. Chodzi o to, że im jestem starszy, tym bardzo wiele tych jakby rzeczy, za które byłem zły jako dziecko, teraz rozumiem, bo jakby trochę bardziej jestem w stanie spojrzeć z perspektywy osoby dorosłej, z perspektywy osoby... która bierze na siebie w ogóle odpowiedzialność posiadania dziecka. Jakby teraz, jak ja sobie myślę o tym, teraz jak ja pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć, że jestem w takiej sytuacji, że zaczynam myśleć o swojej przyszłości pod kątem właśnie posiadania dzieci, bycia niezależnym na tyle, żeby być w stanie na nie łożyć. I jak ja sobie zaczynam myśleć o tym, faktycznie wyobrażać sobie w tej sytuacji, to jest przerażające. Jakby jak ja sobie myślę, ile składniowych rzeczy wchodzi na bycie rodzicem, ile tak naprawdę rzeczy... Ja już teraz mam świadomość, że jest mnóstwo rzeczy, które ja po prostu spieprzę. Jakby ja to wiem. Jakby dlatego, nie dlatego, że będę chciał to zrobić, tylko dlatego, że będę chciał zrobić dobrze, co nie do końca będzie dobre dla tego dziecka. I ja muszę się z tym pogodzić. To będzie też moja lekcja. I mnie to przeraża. I z tego względu jakby coraz bardziej rozumiem na przykład, powiedzmy, niektóre zachowania, które może mnie jako dziecko krzywdziły, jakby powiedzmy, no że nie krzywdziły, bo to też jest jakby takie bardzo mocne słowo, które w jakiś sposób mnie bolały, a teraz jakby rozumiem, z czego to wynika i to zrozumienie pozwala mi
nie być przerażonym.
Tak, teraz to rozumiem, dlatego opisuję to w notatniku z przerażeniem. Nie, a tak rzeczywiście to przez to, że to rozumiem też jakby dla tych sytuacji, no nie wiem, czy użyć słowa współczucia, ale jakby w jaki sposób identyfikuje się z tym, rozumiem.
Bo nie da się idealnie wychować dziecka, nie ma czegoś takiego, nie da się stworzyć też idealnego człowieka, ale powiedziałeś już o tym byciu ładnym właśnie, że Kasia nie chciała, żebyś chodził na MMA czy na boks, ale ty powiedziałeś, że przez większość życia byłeś naładowany kompleksami. Jak to jest możliwe, że ty byłeś naładowany kompleksami?
Wiesz co, z bardzo prostej przyczyny, jakby ja przynajmniej mam takie wrażenie, że to z tego wynika...
Pamiętaj proszę, by zasubskrybować mój kanał na YouTubie.
Jakby tutaj można już polemizować, czy to jest wina mojej mamy, czy po prostu jakiś taki zabieg społeczny, ale mam wrażenie, że przez to ja bardzo dostawałem w domu do zrozumienia jakby o tym, jak jestem dużo wart, o swojej, no można powiedzieć, że zajebistości i tak dalej. Jakby zawsze słyszałem, że jestem piękny, że jestem mądry, że i tak dalej. I mam wrażenie, że potem jak poszedłem do szkoły i nie słyszałem jakby tej opinii dalej, to trochę jakby, nie wiem jak to ubrać słowa, że jakby będąc w szkole i słysząc inną opinię i nie do końca jakby wiedząc, z czego ta opinia wynika, czułem się bardzo zagubiony, ponieważ jakby z jednej strony słyszałem w domu, że wszystko jest okej i tak dalej, a od rówieśników słyszałem, że nie jest okej. I wtedy miałem taki dysonans. No dobra, to czyje zdanie jest bardziej wartościowe? Czy ja jestem okej,
bo moja mama zdanie.
Zawsze.
Czy to jest mamy, czy moich rówieśników? Czy powinienem się oceniać na bazie tego, co mówi mama, czy na bazie moich rówieśników, którzy byli też dość ciężcy, no nie ukrywam. Szczególnie w podstawówce, no tak jak mówię, byliśmy bardzo skupieni na rywalizacji, bardzo byliśmy skupieni na takim wyścigu szurów w tej szkole, więc jakby też stąd wynikały te kompleksy i z tego, że ja jak nie patrzeć, bardzo mam dużą tendencję. Ja nie wiem, czy to jest wyrobione z domu. Ja się bardzo, bardzo, bardzo cenię miarą innych. Ja mam tak, że na przykład, może to jest trochę wręcz aż narcystyczne zachowanie, ale ja na przykład patrząc na innych, którym idzie, zajebiście, to nie jest tak, że ja mówię, że o, jemu idzie super, niech mu idzie źle, bo mi idzie źle. Tylko ja się czuję, powiedzmy, skoro mam tak super życie w domu i skoro dostałem od mojej mamy tak dużo i jestem taki ładny i tak dalej, to często czułem, że jestem zobowiązany do tego, żeby odnieść 3 razy większy sukces, 3 razy więcej zrobić, 3 razy więcej. I w tym momencie jakby powiedzmy, że przez ten taki ciężar, który sam sobie narzucałem na głowę, przez to się czułem gorszy, przez to się czułem, jakbym robił za mało, przez to się czułem, jakbym nie robił nic nawet potencjalnie, ze względu na to, że moje wyobrażenia o tym, jaki ja muszę być, były tak duże, że każdy najmniejszy krok wydawał się za mały, więc w efekcie końcowym nie robiłem żadnego kroku. To jest jakby takim paradoksem trochę i absurdem. Więc tak, no ja byłem i do teraz jestem strasznie zakompleksiony, jak mam wrażenie.
Ale ja też, no więc wiesz.
Mam wrażenie, że mam tendencję do szukania... O, inaczej. Jedyne, jakby teraz w tych... W nałożeniu, że teraz aktualnie mam trochę mniej problemów z kompleksami, dlatego że zacząłem bardziej patrzeć... Zacząłem bardziej patrzeć na to, czy ja mam, jakby, czy moja wartość od osoby swojej oceniam na bazie tego, po pierwsze, czy robię komuś krzywdę, czy nie. No a w związku z tym, że tak widzę aktualnie, że przynajmniej staram się nie robić nikomu krzywdy, no to znaczy, że nie powinienem siebie traktować jako złą osobę. A po drugie też zrozumiałem, że jeśli będę zawsze oceniał swoje poczucie własnej wartości na bazie aprobaty innych, to zawsze ono będzie bardzo wątłe. Bo bardzo łatwo jest tą aprobatę zyskać i bardzo łatwo jest ją stracić. I dopiero teraz jakby czuję, myślę i wiem, że to jest moja rola znaleźć swoją wartość w tym wszystkim. Stąd te kompleksy odchodzą jakby.
Ale możesz powiedzieć, że siebie kochasz?
Tak, tak, tak.
I kiedy do ciebie to przyszło?
Kurczę, bardzo niedawno.
Przez wczoraj?
nie chcę powiedzieć przez wczoraj, ale myślę, że w ciągu ostatniego roku tak najbardziej, tak naprawdę. W ciągu ostatniego roku ja w końcu doszedłem do wniosku, że że ja siebie lubię, jakby, że chcę siebie lubić. Bo wcześniej zawsze jakby, zresztą no, ty też dobrze o tym wiesz, że ja bardzo lubiłem szukać dziury w sobie. I to tak bardzo, wręcz aż momentami na siłę. I tak naprawdę gdzieś od jakiegoś roku, odkąd, no też jak nie patrzeć, przestałem szukać, no chyba mogę o tym powiedzieć, jakby rozwiązania w tych sprawach, w używkach, alkoholu i tak dalej. Ja zacząłem szukać na przykład w doskonaleniu samego siebie. To jest też bardzo różnica. Bardzo łatwo było być zakompleksiony w momencie, w którym recepty na te kompleksy szukałem w używkach. No to bardzo łatwo w tym tkwić. Dopiero w momencie, w którym stwierdziłem, że tak to nie może wyglądać, że nie tak powinien prowadzić swoje życie, to dopiero wtedy zauważyłem, że lepszą opcją jest terapia, chociażby z Grzegorzem i rozmowa z osobami bliskimi. I wtedy też moja wartość, jakby poczucie własnej wartości podskoczyło do góry.
Okej, no ale takie poczucie własnej wartości też może podskoczyć, kiedy siadasz z mamą, patrzycie sobie w oczy i naprawdę szczerze rozmawiacie. Pamiętacie taką jedną z pierwszych, bo ciężko pewnie przypomnieć sobie pierwszą, ale jedną z takich ważniejszych rozmów między wami, kiedy ona tak naprawdę nastąpiła i poruszyliście na niej coś, co było dla was ważne i ciężkie?
No ja wiem, ja mogę powiedzieć, kiedy była taka moja rozmowa z mojej strony. To był ten moment, jak przyszedłem do was z Pawłem, z listą rzeczy, które mnie tam dotykały i wy siedliście i tego wysłuchaliście. I pamiętam, że to był taki, no to ja już nie wchodząc oczywiście nadmiernie w szczegóły, ale to była taka sytuacja, że po prostu ja miałem parę takich rzeczy, które gnieździłem w sobie dość długi czas. One dotyczyły no, sytuacji z Pawłem, jego alkoholizmu, też jakby relacji mojej z moją mamą i pamiętam, że ja się strasznie bałem tego, bałem się przyjść i to zrobić, jakby powiedzieć, bo bałem się, że wyjdę na osobę, która robi wyrzut, nie? Ale zrobiłem sobie, pamiętam, spisałem sobie wtedy na kartce jakby listę rzeczy, które chcę poruszyć, przyszedłem i powiedziałem, że słuchajcie, jakby dajcie mi najpierw to powiedzieć, a potem się do tego odnieść. I pamiętam, że dla mnie to był przełomowy moment, bo pamiętam, że to były rzeczy, których ja się bałem powiedzieć, potwornie, o Jezu, potwornie. A nagle przyszedłem, powiedziałem je i nie dosyć, że dostałem zrozumienie i od Pawła, i od mamy, to wiedziałem, że faktycznie was to wtedy dotknęło. Także, że to nie było tak, że przyszedł gówniarz mieć pretensje, tylko że faktycznie wtedy poczułem, że przychodzi do was równa osoba, którą uszanowaliście, jakby której ból zrozumieliście i chcecie coś z nim zrobić. Jakby to było naprawdę takie dla mnie przełomowe.
Ja też pamiętam, że jako dorośli mieliśmy taką postawę, ja to pamiętam, wiesz, bo człowiek, który jest jakby stawiany, nie wiem, w sytuacji dyskomfortu, kiedy ktoś mówi ci, co mu nie leży, w sytuacji powiedzmy domowej, ma tendencję do tego, żeby natychmiast odbijać piłeczkę i się bronić. A ja wiedziałam, jakby chyba po prostu, i Paweł też, że zrozumieliśmy jakby powagę tej sytuacji, tej rozmowy i jego wyznania tak naprawdę, że on mógł powiedzieć i nie było tam bronienia się jakiegoś takiego, ale co ty? A? Nie, po prostu, że pamiętam, że my słuchaliśmy i nikt się nie wyrywał do tego, żeby natychmiast reagować na to, co mówi.
A jakbyście mieli osadzić w czasie, kiedy to mniej więcej było? Ile mogłeś mieć lat?
No to było w 2018 roku.
I to już było po przeprowadzce.
Tak, to już było po wyprowadzce, tak.
No po jego wyprowadzce.
Tak, po jego wyprowadzce. Nie, no to jak mama się wyprowadziła ode mnie znowu. To...
jak ją wyrzuciłeś ze swojego.
Tak, powiedziałem, słuchaj Kaśka, jakby żarty żartami, ale czas na pewien rodzaj samodzielności.
Czas na ciebie.
Tak, czas na samodzielność.
ale wiesz co, też w twojej książce jest taki fragment, że mieszkanie na kredyt to ta pętla, która dusiła cię potwornie, bo gdy miałaś pracę, nie spałaś spokojnie, bo miałaś na myśli, że możesz ją stracić. Kiedy zarabiałaś mniej, to nie spałaś już zupełnie, bo szukałaś planu B. Bywało w życiu, że pracowałaś tylko na ratę, a na życie pożyczaliście. Wiesz, wizualizacja życia kogoś takiego jak ty jest taka, że kąpiesz się w złocie. W ogóle, że pieniędzy tam jest bardzo i to bardzo dużo. Zdarzało ci się w życiu zakomunikować coś Mikołajowi, że nie kupisz tego, bo nie macie na to pieniędzy?
No, zdarzało się.
Nie, no oczywiście, że tak.
Ale zdarzało się, ale muszę powiedzieć, że akurat zawsze czułam się zobowiązana, żeby jemu sprawić po prostu przyjemność. Czyli jeżeli on czegoś chciał, to też może był błąd, że ja zawsze po prostu robiłam wszystko, żeby jemu na coś dać, jeżeli on czegoś chciał. Pamiętam, że było, że chciałeś komputer, coś, a akurat mówiłam, że nie mam w tej chwili po prostu sosu, no. Hajsu, jak to wy młodzi mówicie. Pieniędzy, kochany. I wtedy to mówiłam, natomiast byłam w stanie w pierwszej kolejności zorganizować na to, żeby jeżeli on potrzebuje, to żeby to było. Myślę, że momentami to nie było mądre, tak mi się wydaje.
Ale to też wiesz, bo ty dorastałeś w takim no wszyscy dookoła wiedzieli, że twoja mama to twoja mama, że to jest gwiazda. No i co, jakby każdy pewnie też oczekiwał tego, że, nie wiem, kumplowałeś się dookoła bogatych dzieciaków. Jak wyglądało też twoje społeczeństwo dookoła
ciebie? Ja akurat
mam
tego farta, że to jest akurat plus jeden tej szkoły, do której trafiłem, szczególnie do gimnazjum. Ja trafiłem do gimnazjum, w którym były osoby bardzo zamożne, cholernie zamożne, ale też były osoby, które pieniędzy praktycznie w ogóle nie miały, dlatego że były w tej szkole, jakby to było liceum społeczne, więc jakby przyjmowano też osoby, które nie miały po prostu hajsu na płacenie tej szkoły. I ja też zresztą wychowywałem się na Mokotowie, miałem kumpli na podwórku, jakby, którzy większość osób by je opisało mianem typowego Sebusia, no jakby, więc jakby ja miałem...
Z całym szacunkiem.
Z całym szacunkiem oczywiście, jakby to jest tak bardziej próbuję zwizualizować, jakby tak przeciętna osoba tak pomyślała o nim. No ale ja... Jak nie patrzeć, no dobra, żeby też nie było, ja w moim życiu miałem bardzo wszystko podsuwane pod nos, też nie będę kłamał, ja miałem bardzo, bardzo, mama dbała o to,
że... I to też był błąd, uważam.
Tak, i nawet ja to zauważyłem w pewnym momencie, bo... Jest takie słynne powiedzenie, że ciężkie czasy rodzą silnych mężczyzn, silni mężczyźni rodzą łatwe czasy rodzą słabych mężczyzn. Ja dopiero po jakimś czasie zauważyłem, że ten schemat, w którym ja wszystko dostaję pod nos, też jest trochę szkodliwy, bo ja przez
mega
to...
szkodliwy.
No dobra, mega szkodliwy, to dlatego, że...
Autokorekta, szkodliwy, nie mega szkodliwy.
Tak, a to dlatego, że po prostu... Jakby my też powinniśmy mieć jako ludzie, jako młode dorastające osoby, umiejętność poradzenia sobie z czymś samemu. Ja też mam trochę wrażenie, że przez pewnego rodzaju, no sorki, że tak powiem, ale na dupie kończę się, ja trochę straciłem umiejętność działania w kryzysowych sytuacjach samemu. I musiałem tą jakby umiejętność na nowo nabyć. Ja musiałem się nauczyć jakby, jak to jest nie mieć wszystkiego podstawionego pod nos. Jakby to wiem, że to brzmi głupio, bo to jest taki trud trochę, no, trud pierwszego świata, jak ktoś powiedział, może nie wiem, że są osoby, które mają milion razy trudniej, ale na przykład to był mój taki ból życia, że ja musiałem się sam nauczyć jakby odpowiedzialności, bo w domu miałem na tyle łatwo, że nie byłem jej nauczony. Więc to jest taki...
Okropna postawa. To był właśnie, chyba gdzieś tam o tym wspominałam, że w tej książce, czy w którejś z nich, że ja po prostu... Nie traktowałam jego jak istotę zupełnie odmienną ode mnie. Czyli wydawało mi się, że jak ja mu dam wszystko to, czego ja pragnęłam jako dziecko, to będzie super. Ale to jest inny człowiek, więc moje potrzeby dziewczynki z Miedzianej ze Szczecina w moim własnym domu były totalnie inne niż tego chłopaka po prostu. A mi się wydawało, że czyli po najmniejszej nieoporu po prostu poszłam... w ocenie jego potrzeb. Czyli starałam się właściwie to robić tak, żeby był ten taki fajny film, kurczę, ale no z tytułami to wiecie, ja już jestem w tym wieku, że...
Bardzo młodym, bardzo
chodzi
dobrym.
O to, że na zewnątrz trwa wojenna zawierucha, a ojciec swojemu dziecku w obozie koncentracyjnym stwarza, był taki film, stwarza taki świat, żeby on w ogóle nie miał poczucia, że jest w tak dramatycznych okolicznościach. Czyli ja po prostu... Chciałam, cały czas biegłam za nim z parasolką, po prostu, żeby kropla deszczu na niego nie spadła. Chcesz? Nie ma sprawy, proszę. A co? A to? A tego nie chcę do jedzenia. A może to? A może to? A może to? I w rezultacie, kiedy wyszedł człowiek, kurde, na zewnątrz, na przykład do szkoły i się okazało, że tam pada i że tam wiatr wieje czasami mocniej i że tam plują, no to myślę, że przeżył jakiś rodzaj szoku tak naprawdę, bo się okazało, że świat nie jest taki, że wszystko jest ciepłą bułą, taką łagodną i zawsze wszystko jest subcio, tylko świat bywa po prostu brutalny, a on był biedny, tak jakby, no wiecie, no, tak jak mamy czasami po prostu sprzątają miotełką, kurczę, każdą formę roztocza spod stópek dziecka i nie pozwalają sięgać po rzeczy z podłogi, co jest naturalne po prostu, że dzieci w pewnym wieku wszystko wsadzają do dzióbka. I są mamy takie, które wyjaławiają dzieci po prostu, czyli że one są już tak chronione, że po prostu potem, a potem jadą na wczasy pierwsze i się okazuje, że jest gangrena, no bo po prostu to wszystko jest nienauczone, ten system, żeby się bronić. Więc ja chyba właśnie po prostu go wyjałowiłam, no.
Ale to wasze dzieciństwa różniły się zupełnie, diametralnie?
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
Oj, tak.
Myślę, że tak.
Nie, no definitywnie wręcz, aż jakby już pomijając... Jakby...
Znaczy i ty miałeś pomarańcze i ja miałam pomarańcze. Bo mój ojciec spływał, więc miałam.
No tak. No tylko, że też no, jakby... Po pierwsze, ja się jak nie patrzysz, nie wychowywałem ze swoim ojcem. Ty wychowałaś się ze swoim, który no, No, dziadek jest jaki jest. No i poza tym też, no jakby jak nie patrzeć, no wychowaliśmy się w zupełnie innych czasach, zupełnie innych rzeczy nam jakby, no powiedzmy, ja nie wychowywałem się w czasach, w których nie było rzeczy na półkach w sklepach, jakby ja się wychowałem w czasach, w których tak naprawdę wszystko zaczęło rozkwitać, wszystkiego zaczął być dostatek i tak dalej, jakby nasze wychowania się bardzo różnią i można powiedzieć, że tak naprawdę większością rzeczy, które ciebie raniły, ty mnie mimo wszystko uchroniłaś i to w bardzo dobry, skuteczny sposób. Oczywiście, no tak jak mówimy, no poszło za tym to, że momentami ta ochrona była aż za duża, ale uważam, że i tak koniec końców jest to lepsze niż jakbyś... Inaczej, bardzo się cieszę, że jestem jakby twoim dzieckiem, a nie dzieckiem twoich rodziców, o tak.
Ale cisnęłam cię w sprawie szkoły i mnie też ciśnięto, czyli to popełniłam, przeniosłam.
Ale
to
widzisz,
po
bo tylko i wyłącznie o to zapytałem, bo też zastanawiałem się, czy karałaś go ciszą.
Nie, myślę, że ciszą nie.
No bo to też było coś takiego, czym ty byłaś karana.
Nie, u nas się raczej krzyczało.
U nas się raczej... Mogłam tam focha strzelić i na przykład, nie wiem, jak była jakaś totalnie ostra, jakaś taka, już tam później, jak był nastolatkiem, wymiana zdań, no to huknąć drzwiami, wyjść do siebie, do pokoju i tam się zryczeć na przykład.
Tak, ja też mam wrażenie, że jednak to, co zawsze było bardzo dużym plusem w naszej relacji, jakby koniec końców, że nawet przy ogromnych awanturach, które potrafiły być naprawdę, no... potężne, to koniec końców my bardzo nie lubiliśmy zostawiać tych rzeczy w takim stanie, że dla nas jakby i mi potworny dyskomfort i mamie, myślę, że mogę powiedzieć tak, to mi sprawiało na przykład pójście spać dalej pokłóconymi.
Wręcz fizyczny taki dyskomfort, taki, że jest tak, nie do wytrzymania, kiedy jest
obok
wiesz,
siebie,
kuchnia.
A jest spina, że to jest to tak, że to jakby i mi, więc koniec końców jakby nawet jak te awantury były ogromne, to nawet jak dzisiaj jechaliśmy, to gadaliśmy o tym, że one koniec końców prowadziły do czegoś lepszego, jakby potrafiły być straszne, no my naprawdę rzucaliśmy w siebie strasznym mięsem, jakby czasami strasznym i jakby ja też przyznaję, że no jakbym usłyszał siebie mówiącego wtedy te rzeczy, to dałbym sobie w twarz, jakby, bo, ale byłem wtedy głupim gnojem, no jakby taka rzeczywistość. I jakby było, potrafiliśmy naprawdę się bardzo, bardzo poranić, ale z drugiej strony zawsze koniec końców źle się czuliśmy w tej sytuacji bycia pokłóconymi. My chcieliśmy jakby się pogodzić, woleliśmy, żeby było między nami dobrze, więc koniec końców zawsze był ten moment, że w końcu albo ja przychodziłem, pukałem do drzwi i mamo, słuchaj, jakby przepraszam, albo mama przychodziła i mówiła, słuchaj, synek, przepraszam, przesadziłem, no jakby koniec końców zawsze to się kończyło tym, dzięki czemu... Mam wrażenie, że przez to też się wyrobiło to, że my mimo wszystko sobie bardzo ufamy. Jakby, że przez to, że jakby nigdy nie kraliśmy się tą ciszą, tylko woleliśmy sobie powiedzieć nawet najgorszą rzecz i potem ją przegadać, to teraz nie ma czegoś takiego, że jest jakaś właśnie temat tabu między nami albo cisza jakaś w tam poszczególnych tematach. Jakby zawsze kończyło się to rozmową. Zresztą teraz jest też fajną lekcją dla mnie na życie, jakby też związkowo i tak dalej. Jakby wiadomo, że to jest inna relacja, na przykład relacja partnerska, relacja z rodzicem, ale koniec końców uważam, że to, czego ja się nauczyłem z naszej relacji, że koniec końców to, co najlepiej owocuje, to jest rozmowa między rodzicem a dzieckiem. Jakby my bardzo często jakby, i to jest też w sumie się odnosi do tego, co mieliśmy, bardzo często jako dzieci i zresztą rodzice też, teraz to bardziej patrzę na to też z perspektywy osoby dorosłej, my bardzo często zapominamy właśnie o istocie konwersacji w tym wszystkim, o tym, jak ważnym jest szczere informowanie siebie nawzajem, tylko bardzo często na przykład próbujemy robić coś, co uważamy za słuszne dla kogoś. Albo na przykład myślimy, że skrzywdzimy kogoś, robiąc coś, a tak naprawdę po rozmowie z tą osobą okazuje się, że nie, stary, dziękuję, że to powiedziałeś, jakby, albo dziękuję, że to zostało wyklarowane.
Tak, żeby staramy się przewidzieć, co ma w głowie drugi człowiek.
Tak,
to jest porażka od razu na wstępie, nie ma szans.
To jest bez sensu, tak samo jakby ja na przykład teraz nawet w swoim związku to czasem widzę, że ja się gryzę momentami w język, bo mam, znaczy, że mam takie, że dobra, no nie powiem jej tego, bo ona zareaguje tak, nie? I taki siedzę taki naburmuszony, Hania mnie pyta, no ale co się dzieje? Nie, w ogóle weź się tym nie przejmuj, bo mam takie, że jak jej powiem, to będzie większa chraja, po czym mówię jej to i nagle się okazuje, że jest 10 razy lepiej. I...
Tak, super się jest zaskoczyć. Ja też tak mam, że na przykład typu nie chciałam, nie wiem, tam... nie wiem, z rok temu czy dwa lata temu po prostu iść na święta tam z wizytami. I wiłam się. Może powiem, że mam COVID-a. Może powiem, że mam... Nie wiem. Coś muszę wymyślić przecież. No nie wypada, bo to święta są. A w końcu stwierdziłam, że przecież ja jestem w tej drodze do siebie i do takiej totalnej uczciwości. Więc nie mogę nawet próbować takich bliskich ludzi oszczędzać, mówiąc im tanie jakieś, żeniąc im tanie kłamstwa, więc po prostu powiedziałam, że nie przyjdę, bo chcę leżeć. I to była prawda. Mm-hmm. Czysta, żywa prawda. Nie chcę nigdzie chodzić, nie chcę świętować, nie chcę celebrować. Chcę leżeć w barłogu i oglądać serial. I to powiedziałam. I miałam taki moment przestrachu, jak zareagują, że, że zaraz pewnie do Pawcia powiedzą, twoja żona to jest po prostu tragedia jakaś. Ale się okazało, że napisali super, dzięki za szczerość, odpoczywaj. No i myślę sobie, Boże, jakie to jest super, jakie to jest proste, jakie to jest miłe przekonać się, że ludzie nie są tacy, jak my myśleliśmy, nie? Typu, że...
Prawda nas wyzwolił.
Że są fajni po prostu.
Tak,
no,
to jest w ogóle takie bardzo ciekawe, ale jakby mam wrażenie, że tak, że to też zmieniło naszą relację, że my zaczęliśmy jakby siebie nawzajem rozumieć, że jakby moja mama zaczęła rozumieć pozycję syna, ja zacząłem rozumieć pozycję mamy, tak jak już mówię, że w związku z dorastaniem, także zauważyłem, że bardzo często jak na przykład rozmawiam, oczywiście tutaj nie szufladkuję, bo to jest bardzo małe moje towarzystwo jakieś tam, ale zauważyłem, że jakby przeważnie konflikt między dzieckiem a rodzicem wywodzi właśnie się z braku komunikacji, że na przykład dziecko na przykład uważa, że rodzic go nie zrozumie albo wie, że go nie rozumie i dlatego się nie dzieli pewnymi rzeczami, nie mówi o tym, w jakiej pozycji się znajduje, jak się z tym czuje. Z kolei rodzic nie informuje, jakby dziecko traktuje dzieciaka trochę... Ja na przykład też dużo łatwiej mi było zrozumieć niektóre rzeczy faktycznie... Je zrozumiałem trochę, jak jesteś dzieckiem, wszyscy jakby z jednej strony wymagają od ciebie już od pewnego momentu dorosłości, a z drugiej strony nie dzielą się na przykład z tą problemem, nie mówią ci na przykład, ej słuchaj, nie mam teraz pieniędzy, a z drugiej strony dziecko wyczuwa ten stres. I tak. Na przykład dla mnie też było swobodzące, jak ja na przykład zostałem informowany o tych rzeczach. Na przykład łatwiej mi jest zrozumieć, okej, moja mama teraz jest zestresowana, bo jest to i to. Na przykład też jakby wtedy ja zacząłem to rozumieć, że kurczę, są jakieś stresy, są jakieś rzeczy, których ja jako dziecko nie rozumiem. Tak samo, więc niech mnie mama o nich poinformuje. Mm. Tak samo ona pewnych rzeczy nie rozumie, dlatego ja ją powinienem poinformować. No jakby jeśli nie ma tej komunikacji, to jak my mamy się zrozumieć?
Tak.
No ale to jest też sztuka zaufania, żeby zacząć opowiadać o takich swoich problemach. Mm. No bo jednak zobaczcie, że ludzie budują sobie takie pomniki, że to jest pomnik mamy, która wszystko ogarnia, więc nie będzie mówiła mama, że teraz ma problemy finansowe, a dziecko na przykład nie będzie opowiadało o tym, jak ma uprawiać pierwszy seks w życiu. No bo będzie się po prostu ta bariera wstydu, nie? No bo tak. Wstydzisz się pomnika. I to zazwyczaj po prostu działa z jednej i z drugiej strony, że obudowujemy się po prostu tymi epitetami, kim my tak naprawdę nie jesteśmy, w rzeczy, bojąc się tego, kim naprawdę jesteśmy, a budujemy po prostu coś, czym nie jesteśmy. Ale mnie też zastanawia, że jak wysiadacie do stołu i macie coś wspominać, to co wspominacie najczęściej?
Nie wiem, czy my wspominamy. Nie, my raczej rozmawiamy w trybie tu i teraz o jakichś, nie wiem, rzeczach, które zachodzą, albo ewentualnie, znaczy my głównie rozmawiamy o emocjach, muszę powiedzieć, że my rozkminiamy, co się... Dużo mamy takich tematów, po prostu takie tak zwane żyćko i emocje. Bardzo dużo jest takich rozmów, więc jeżeli odnosimy się do przeszłości, to na przykład poszukując jakby momentów zapalnych, które teraz na przykład, że nie wiem, możemy się nawzajem albo ktoś nas triggerować do jakiegoś momentu w przeszłości. No, na przykład, nie wiem, no, jeżeli wspominamy, no to wspominamy, jak było przesrane, jak choroba alkoholowa w domu była na grubej jakiejś takiej, na pełnej. I czasami to wspominamy, ale tylko i wyłącznie w kontekście wypowiedzenia najpierw, jak teraz jest po prostu zajebiście, nie? Okay.
Tak, bo to zależy, czy też mówimy o jakichś takich rozmowach, z stylu, bo to też jest tak, że na przykład czasem, oczywiście sobie wspomnimy jakaś rzecz, tylko że to jest bardziej sytuacyjne, na przykład rozmawiamy i na przykład, o pamiętasz, jak byliśmy na wakacjach wtedy, ale raczej nasze takie codzienne rozmowy opierają się... Zauważyłem, że my bardzo lubimy właśnie się z tymi emocjami jakby obcować, jakby to jest dla nas bardzo ciekawy temat, jakby analizowania ich trawienia i porównywanie jakby perspektywy dziecka i rodzica w tym wszystkim, jakby stąd też myślę, że...
Ale przypomniałam sobie fantastyczną rzecz. To też jest ciekawe. Typu, nie wiem, z 4 dni temu, czy 5, czy coś takiego, jedziemy samochodem i Mikołaj mówi, no, a to wiesz, no, pamiętasz wtedy, jak mówiłem, że pojechałem na obóz, a siedziałem u kumpla 2 tygodnie. Ja słucham? O kurde.
Tak, przyznaję,
nie wiedziałaś.
Strasznie się wkopałem.
Co? Jak to? Że 2 tygodnie on był na obozie, za który było pewnie bulone, prawda? I nagle ja się dowiaduję po 100 latach, kiedy on już jest dojrzałym facetem, że on nie był wtedy na obozie, tylko siedział u kumpla po prostu na Mokotowie.
Tak, przyznaję się w zbicie, że byłem święcie przekonany, że już się kiedyś do tego przyznałem.
Nie, więc ja cały czas okazuje się, że nie. Wywal mi tu wszystko, bo pewnie tego jest więcej.
Zapewne, proszę cię, jak takie numery robiłeś, to znaczy, że tego jest dużo więcej.
Nie, akurat.
Ale w sumie to się cieszę, bo teraz już mam na to, że tak powiem, już wiesz... Wywalone ogólnie, przy nie będę ci kary dawała za tamte 2 tygodnie. Ale może to dobrze, że teraz.
Ja to zachowuję ciekawy wątek zacząć. Jak byłeś karany? Jakie miałeś kary w swoim życiu?
Może zakaz telewizji, no to na pewno.
Tak, bo generalnie związane z elektroniką, bo ja lubiłem siedzieć przy kompie i tak dalej, więc powiązane z tym. No raczej nie byłem, znaczy tam poza oczywiście jakoś tam, nie byłem osobą, która na przykład wychodziła bardzo długo z domu, więc raczej dawanie mi szlabanów na wyjścia z domu było nie zbędne, bo jakby i tak nie wychodziłem.
Niego siedzieli na chacie.
Tak. Szlaban na wychodzenie, dobrze, chodźcie. Nie, raczej to były albo kary dotyczące zakazu robienia czegoś pod tytułem nie będziesz grał na konsoli, nie będziesz robił tego. Albo, raczej takie, no bo...
No raz, nie wiem, czy ty to pamiętasz, czy to wyparłeś, ale raz, pamiętasz, ja ci kazałam normalnie zrobić to, co było taka oldschoolowa metoda kary.
Z workami na śmieci?
Nie, że kazałam ci napisać 100 razy, że nie będę więcej gubił czapki, czy coś takiego. Bo ciągle po prostu zestawy...
I myślałeś, że jak napiszę, to nie zapomnę.
Tak, że to jest właśnie kara. Mm-hmm. Musisz 100 razy napisać po prostu linijka pod linijką, nie będę więcej gubił czapki, bo w podstawówce, no typu, że po prostu to był jakiś horror z tymi... Kurde, z tą odzieżą, z tymi elementami odzieży, po prostu non stop, zgubiony szalik, rękawice, czapki, jakiś bucik, jakieś kurde, strój na WF. Więc pamiętam, że nie wiem, czy to pamiętasz, to było, że mieszkaliśmy na Gosławie i on normalnie, ja to mam gdzieś tę kartkę, że tym pismem po prostu, wiesz.
No tak jak kiedyś na...
Nie zadziałało.
Tak się dośliłem.
Nie, ale słuchaj, na przykład moja pani od polskiego na wyjeździe szkolnym kazała mi napisać 120 razy nie będę pokazywał mojej gołej dupy dziewczynom i nie pokazuję.
Czyli to zadziałało.
Może chodziło o liczbę, bo ja kazałam 100.
Właśnie, po prostu tutaj chodziło o ilość. A miałeś taki silny okres buntu?
Nie. To się nie uważam. Jakby...
Ja się szuka w głowie.
Właśnie tak też to do ciebie pytanie, czy to uważasz, że ja się buntowałem, ale...
Znaczy, ja na pewno pamiętam rodzaj, pamiętam taki moment, bo ty zawsze do mnie opowiadałeś mi o czymś, albo mówił, co się wydarzyło w szkole, albo mówił coś i z okresem takim, tym ostrym dojrzewania utożsamiam moment, kiedy ty zacząłeś mi mówić, że nie powiesz, albo to są moje sprawy. Albo nie interesuj się. To pamiętam, że po prostu, że ewidentnie pojawił się pewien blok taki, że ja mogłam tylko jedno, co mogłam zrobić, to powiedzieć, jakby co, to jestem. I to mi się kojarzy z dojrzewaniem twoim, z takim momentem przełomowym. No i wtedy też zaczęły, jak się kłóciliśmy, to rzeczywiście padały takie naprawdę grube, raniące czasami słowa. Więc teraz jak mam koleżanki, które mają dzieciaki w tym okresie, to po prostu ja jedyne co wiem, to że trzeba to przeczekać po prostu i że rodzic powinien mówić tylko to jedno: kocham cię, jakby co, to wiesz, jestem tu obok, jakby co, no bo nie możesz go zmusić do mówienia. Ja widziałam czasami, że on wraca, nie wiem, ze szkoły czy skądś i po prostu widzę po nim, ja znam tego dzieciaka od urodzenia, a nawet i przed. Więc jakby byłam w stanie wyczuć, że ewidentnie jest w emocjach jakiś, że jest mu z czymś źle. I pytałam się, co się stało, a on mi mówił, nie chcę o tym teraz rozmawiać. I zamykał mi drzwi przed nosem, więc wiedziałam, że po prostu muszę poczekać. Okay. Tak, albo powie, albo nie powie.
Właśnie tylko, że ja też nie powiedziałbym, czy to można określić mianem takiego typowego buntu młodzieńczego. Jakby.
Ale w naszej relacji, no bo...
Można powiedzieć, że to jest bunt na skalę naszej relacji, ale jakby tak de facto, to ja nigdy nie miałem takiego buntu pod tytułem, o, uciekam z domu, albo nie, wszyscy się walcie, a ja robię swoje, jakby. Raczej tak nie miałem. Mimo wszystko, koniec końców, zawsze na bieżąco mam wrażenie, że nawet w tych niewygodnych tematach byłaś częścią tego wszystkiego, jakby, że byłaś o tym informowana.
Tak, ale trzeba było poczekać. Typu zmieniło się to, że dawniej mówił od razu, jakby młodszy znacznie, że jakby bolało albo coś się wydarzyło w szkole, to po prostu miałem, co się stało, on mi mówił. A tutaj po prostu trzeba było, ale to też w sumie fantastyczne, bo też między innymi wtedy zaczęłam kumać, że to jest po prostu człowiek, który jest wolnym człowiekiem, że ja tu nic, kurde, nie mogę przeforsować swojego, no.
A Mikołaj, szybko zacząłeś imprezować? No bo w gimnazjum chyba pierwszy raz piłeś, tak że rodzice cię, mama cię złapała?
Znaczy wiesz co, ja, to jest takie trochę ciężko powiedzieć, bo pierwszy raz alkohol wypiłem wcześniej, bardzo wcześniej, w gimnazjum. Jakby myślę, że akurat osoby z mojego rocznika, to przeważnie wszystkie mniej więcej w tym czasie zaczynały.
Na zielonej szkole, z tego co pamiętam chyba. Nie?
Wrócił do domu, skręciłaś dym. To pamiętam.
Nie. To było, wróciłem wtedy do domu. Pamiętam też jakby... To było wtedy, jak wróciłem ze szkoły. Zostałem dłużej po lekcjach w szkole i potem była jeszcze sytuacja, że z Gutkiem... A, była świetna sytuacja jakby.
Musiałem wyprzeć coś.
Raz była sytuacja...
Pamiętam inne sytuacje.
Patent polegał taki, że ja też trochę... Ja definitywnie mniej imprezowałem niż moi przyjaciele, a to dlatego między innymi, że ja miałem w piątki koszykówkę z wujkiem. I ja miałem tą koszykówkę od 19 do 20, więc na przykład w gimnazjum, kiedy... No na przykład bardzo dużo moich znajomych miało taki największy okres imprezowy. Ja wtedy miałem kosza, więc jakby ja tak naprawdę taki najbardziej imprezowy moment i taki można powiedzieć najbardziej niebezpieczny, że dla mojej osoby miałem już jak zaczęliśmy grać koncerty, tak naprawdę. A wcześniej to ja no jak nie ćwiczyłem, jakby szczerze, oczywiście miałem jakieś swoje wybryki, zdarzyło mi się nawet kurczę, no bez powodu nie mogę patrzeć do teraz na cytrynówkę lubelską na półkach, jakby nie mogę, zresztą niektórzy moi znajomi też. Miałem oczywiście jakieś swoje wybryki, ale ja mam wrażenie, że taki okres imprezowy to ja miałem bardzo delikatny w gimnazjum, mimo wszystko.
Jakby... Nie no, kurde, no w gimnazjum nie powinno się mieć okresu imprezowego, ludzie, kochani.
Ale nie no, w gimnazjum i w liceum to tak.
W gimnazjum są dzieci.
No dobrze, w gimnazjum i w liceum, no jakby w liceum też, jakby w liceum też, no, ja mimo wszystko, że zdarzało mi się imprezować, ja bardziej wolałem spędzać czas mimo wszystko albo w domu przed kąpem, albo na boisku do kosza. Ja bardzo lubię
tak,
grać
prawda, że ja takich momentów typu, że nie wiem, gdzieś go z miasta ściągamy, zgarniamy w ogóle na lawecie po prostu, to nie było takich rzeczy.
Brakowało.
Nie, ale raz.
Nie, że pijanego ciągniemy przez klomby po prostu z powrotem do domu, to nie było czegoś
raz
takiego.
Raz tylko była sytuacja, że tam nas straż miejska zawinęła, ale no, to wtedy tak. Ja byłem trzeźwy zupełnie, więc moja mama...
On był wtedy trzeźwy.
Tak, tylko że sytuacja była taka, że ja nie...
Odbierałam go z policji.
Tak.
Przeżyłam to jako Kasia Nosowska.
Tak, nie, bo sytuacja była w ogóle absurdalna, bo mój kumpel się zgubił w parku, ja niosłem jego plecak i w tym plecaku był otwarty alkohol. Ja mimo tego, że byłem kompletnie trzeźwy, zabrali mnie razem ze względu na to, że niosłem ten alkohol. I też była śmieszna sytuacja, mama też przyjechała przerażona.
Ale nie, bo teraz powiem, jak to z mojej perspektywy wyglądało. Siedzę w domu jeszcze na szmacie trochę, prawda, tam coś ogarniam. Wiedziałam, że mam go odebrać po południu tam właśnie ze szkoły. Się okazuje, że nagle dzwoni do mnie telefon, nie znam. Więc odbieram, bo też to jest ten stres matki, że on może dzwonić z nie swojego, bo mu się rozładował na bank. No tak. Więc odbieram, a tam słyszę, że dzwonią do mnie z komendy policji. I mówią, pani Katarzyna Nosowska, proszę pojawić się po syna. I ja, to pierwszy raz taka sytuacja i ja jeszcze mam ten taki odjazd, że o Jezus Maria, zaraz po prostu będą się gapić, że to Kasia z Heja, kurde, ma taki temat. Więc wsiadam na dygocie po prostu, w tych dresach, w ogóle do samochodu, jadę po prostu przez mosty, przez kurde Łazienkowską. Przestraszona, Jezus, po prostu chciałam zwymotować samą sobą. Wchodzę na tą komendę, no i oczywiście, że ten pan w okienku, no wie, że to Kasia Nosowska. I mówi tak, pani Kasiu, trzeźwy jest. Spokojnie, a ja ze łzami. A ja od razu taki wstyd w ogóle i ze łzami i tu mi kapią łzy te oczy już takie zaszklone od tej podróży. Pani Kasiu, spokojnie, trzeźwy jest.
można się rozejść. No ale też często ty podkreślasz to, że Mikołaj potrafi powiedzieć taką brutalną i to brutalną prawdę. Pamiętasz taki pierwszy komunikat, który dostałaś od niego i pomyślałaś sobie, ej, on naprawdę ma rację.
Kurczę, nie pamiętam, kiedy był pierwszy.
Ale to też był dzieckiem, czy to już był dorosły
człowiek? Pewno wczesnym nastolatkiem. Mhm. Nie, że on po prostu zawsze potrafił odważnie mi powiedzieć, co myśli, albo jakiego rodzaju błąd popełnił. Nie pamiętam, najczęściej obnażał moją jakąś taką hipokryzję po prostu, okay. Wiesz.
Ale nie.
Nie przypomnę sobie teraz szczegółów.
Znaczy nie, no bo nie chodzi mi o to, o stricte, wiesz, o to, co to było, bo to wasza też sprawa, bo ja pamiętam tą historię, jaką opowiadałaś w książce chyba, albo w jakimś wywiadzie o tej, jak ty miałaś spinę, nazywając to kolokwialnie, ze swoją mamą o te śmieci, a potem kilka dni później zadzwonił Mikołaj, który był w Japonii i brutalnie cię zruzgał, i to brutalnie, z tego, co mówiłaś.
Ale to był w ogóle piękny jakiś, pamiętasz?
No, to było...
To było w ogóle, on nie miał świadomości tego, że ja miałam z matką taką, i to było bardzo niedawno, to było, nie wiem, ze 2 lata
temu. Marca zeszłego roku.
W zeszłym roku, czyli zobaczcie, że a propos bycia w procesach, to się cały czas dzieje, tutaj nie ma tak zwanej chmury po prostu, na której się siedzi i się już przerobiło wszystko, to się po prostu cały czas dzieje. I ja pamiętam, że właśnie miałam taką absolutnie, taki duży temat z moją mamą, taki naprawdę, i to było... Tak jakby się czyściła ostatecznie już taka, bo teraz mamy z moją mamą zupełnie jakiś inny przelot. To jest tak jakby wtedy nastąpiła ostateczna eksplozja, gdzie wszystkie przyczółki jeszcze chroniące się w tych dawnych naszych schematach po prostu musiały upaść. To było potworne. I mówię, z mamą doszło do takiej jazdy i ja też pokazałam się, objawiałam się jako potwór. Naprawdę, po prostu okropne rzeczy powiedziałam do mojej mamy i w ogóle się wydarłam. Po prostu straszne, bo widziałam siebie w odsłonie po prostu strasznej. Coś pękło. I 3 dni później dzwoni z Japonii mój syn i po prostu i robi mi dokładnie to. Czyli fantastyczne w ogóle doświadczenie, że ja mogłam zobaczyć. Wystąpiłam w 2 rolach. Tu byłam w takiej masce do mojej mamy. Grałam po prostu czarownicę i sekundę później byłam moją matką. Czyli czarownica stała przede mną i robiła mi pierdol po prostu taki gruby. Jeszcze na odległość, po prostu taki kawał świata nas dzieli. No po prostu było to, ale pamiętasz, ja wtedy nie byłam ujadająca, ja byłam wtedy cicha raczej przez telefon.
Nie, ty byłaś cicha wtedy, mam wrażenie, ale też czuć było, że byłaś taka przygaszona pewnie po tej sytuacji z babcią. No, zresztą,
no ale też, że wiesz, tak ja po prostu wzięłam na klatę, czyli fantastycznie się zrównoważyło po prostu, no. Tak, nie uciekniesz przed tym.
Bo to też
wyjmiesz. No.
Bardzo chciałbym podkreślić, że to nie jest tak, że my żyjemy w jakiejś perfekcyjnej relacji. To nie jest jakby dużo osób słuchając na przykład, albo widząc na przykład, jak my się teraz traktujemy, jakby mówią takie, wy macie tak wszystko świetnie. No, to nie jest też...
Ciężka praca,
to jest,
kochani.
Dokładnie, to jest naprawdę momentami, to wymaga bardzo dużo, nie tylko jakby... też samokrytyki jakby. Ja muszę być samokrytyczny wobec siebie jako syn. Mam obowiązek jakby podważać moje zachowanie wobec mojej mamy. Tak samo moja mama ma obowiązek podważać swoje zachowanie wobec mnie. Bo jeśli zakładamy, że to, co robimy, jest najlepsze i bezapelacyjnie właściwe, to automatycznie jakby niwelujemy jakąkolwiek szansę na rozwój. Bo zakładamy, że to, co jest okej. Okay. Dopiero w momencie, w którym się uderzymy i powiemy okej, okay, ja jako syn mogę się zachować lepiej i moja mama powie, ja jako mama mogę się zachować, porozmawiajmy, to dopiero wtedy może to nastać.
Ale czyli...
I też te rozmowy były opłacone po prostu odgromem awantur, rzucaniem rzeczy, jakby to nie jest tak, że to tak się wzięło. To były lata pracowania nad tym tak
ale
naprawdę.
Ale chciałbym też powiedzieć, że naprawdę przywróćmy na salony i do przedpokoju i do piwnic domowych po prostu słowo przepraszam. Ja uważam, że ono naprawdę czyni cuda, że po prostu... Czasami, znaczy trzeba mieć oczywiście skłonność jakąś do refleksji, do takiego, nie wiem, zbadania samego siebie, własne wzięcia odpowiedzialności za własne kaprawe jakieś działania. Ale przepraszam, takie naprawdę płynące z serca, kurde, potrafi złamać wiele, nie wiem, barier jakichś ochronnych pomiędzy ludźmi.
Mam do ciebie prośbę. Jeżeli słuchasz tego podcastu, a nie wystawiłeś mi jeszcze oceny na platformie Spotify, to zrób to teraz. Zajmie ci to maksymalnie 2 sekundy. A możesz cały czas słuchać naszej rozmowy w tle. A ty zawsze potrafiliście przepraszać?
Ja tak, zawsze potrafiłam go przeprosić.
Zawsze się przepraszaliśmy, zawsze.
To nie było, że jestem matką i ja jestem starsza. Nie,
nie, to była bardziej
dałam ciała, było przepraszane.
Różniło się czasem, raz jedna osoba szybciej pękała, raz druga, ale zawsze był ten moment, tak, że przychodziliśmy i jakby, jak już jedna to zrobiła, to nie było tak, że druga siedziała i takie nie, jesteśmy nadal pokłóceni, mam gdzieś twoje przeprosiny. Tylko jak już ktoś przychodził i już doszło do tego momentu, przepraszamy, to zawsze druga strona też za tym szła. Więc to akurat było...
Ja go do dziś przepraszam. Czasami jeszcze wyjdą jakieś wspomnienia. Ostatnio sobie tam przeczytałam coś w internecie, czy obejrzałam jakiś taki wykład i mówię, że dzieci do 3 roku życia to w ogóle coś tam. I ja mówię, ja pierdolę. I od razu do mnie fala wspomnień z jego 3 tego okresu, gdzie byłam w dziwnym związku i w ogóle i po prostu tak mnie to przytłoczyło, czyli nadal wychodzą jakieś takie właśnie wspomnienia typu, że zapomniałam o tym i nagle po prostu runęło to na mnie i dzwonię do niego i mówię, Jezu, ja ciebie przepraszam. Tak cię przepraszam, będę, że ci mówiłam, ten czas wtedy, pamiętasz, to musiało być dla ciebie straszne, a ty byłeś w tym wieku. Właśnie się dowiedziałam, po prostu to jest, przepraszam cię za to, wiesz, no po prostu myślę, że do końca będę przepraszała, bo zawsze coś wylezie jeszcze, za co warto przeprosić.
Ja też mogę powiedzieć tak z perspektywy syna, że jakby to jest, tak jak też patrzę po moich rówieśnikach, to często bywa problemem w komunikacji między rodzicem a dzieckiem, mianowicie czasem. I ja też miałem z tym problem. Ja uważam, że naprawdę mam wspaniałą mamę. Jakby nie wyobrażam sobie mieć lepszą matkę.
Dzięki, ziom.
Ja was słucham, stara. Nie, no. Naprawdę, tak, nie, wiesz, oczywiście nie mówię tego, żeby tutaj słodzić, tylko mówię zupełnie szczerze, jak uważam, że...
No to strasznie gorzkie słowa, no.
Nie, no, ale... Ale też na przykład przez pryzmat tego, jak bardzo cenię moją mamę, na przykład długi czas... Zabierało mi na przykład, jak mówimy o tym, że sobie szczerze mówimy. Ja też miałem problem na przykład ze szczerym powiedzeniem niektórych rzeczy, bo bałem się, że w momencie, w którym na przykład powiem, ej, ty robisz to źle, to by było tak, jakbym powiedział, ej, ty jesteś złą matką. I zauważyłem, że często na przykład moi rówieśnicy też tak potrafią mieć, że na przykład coś, co robią ich rodzice, ich boli, ale na przykład nie chcą o tym powiedzieć, ponieważ nie chcą jakby zabrzmieć, jakby mówili, że ich rodzice są źli. Ja uważam, że to, że ktoś robi coś, co cię boli, albo zrobił coś złego, nie znaczy, że jest złą osobą. To jest tylko jedno zachowanie, którym się powinniśmy poinformować, bo wtedy też dajemy tej osobie szansę na naprawienie no tego, tak. Na zmienienie tego. A w momencie, w którym jakby no mówię, to, że na przykład ja powiedziałem, że coś mnie bolało, nigdy nie oznaczało, że ja uważałem, że moja mama jest złą mamą. Ale bałem się, że jak to powiem, to że zabrzmi, jakbym ja powiedział, że mam złą mamę. To było dla mnie dość ciężkie.
Tak, ja miałam takie okresy w życiu jeszcze przed moją wielką przemianą, że ja to traktowałam jako taki komunikat typu, że jestem najgorszą matką na świecie. A teraz już wiem, że po prostu, że jeżeli komentuję jakieś moje zachowania, to ma do tego po pierwsze prawo, a po drugie można oddzielić kwestię miłości od
poza tym właśnie krytyki. No. Też uważam, że trzeba ją oddzielić, ale też nie zapominać o niej. Uważam, że na przykład nawet jak, mimo wszystko mam wrażenie, że nawet jak my się potwornie kłóciliśmy, my nawet w kłótni byliśmy sobie w stanie powiedzieć, dobra, wiesz mnie, ale cię kocham. I według mnie najgorsza jest chyba sytuacja, w której na przykład dochodzi do kłótni, w której mimo tego, że to jest kłótnia, która dotyczy konkretnego aspektu, zapomina się o tym, że mimo wszystko się kochamy i jesteśmy rodziną. Mm-hmm. Jakby, słuchaj, na przykład nienawidzę tego, że to robisz, ale ciebie kocham. Mogę ciebie kochać, a tego nienawidzić. Jakby to nie jest tak, że to jedno przeczy drugiemu. Jakby wręcz właśnie dlatego, że się kochamy, powinniśmy być w stanie sobie o tym nawzajem mówić. Na tym polega chyba miłość. Właśnie na tym, że czujesz... Ty powiedziałeś taką piękną rzecz, dzięki której mam wrażenie, że ja jestem teraz w swoim aktualnym związku szczęśliwy, że w związku w każdej relacji powinien się czuć lekki. Mm-hmm. Takie, że to powinno być lekkie, że to powinno wychodzić samo, a nie właśnie się cisnąć. I mam wrażenie, że my sobie zagwarantowaliśmy to, że nie musimy się cisnąć i nie bierzemy jakby swoich jakichś tam poszczególnych potknięć jako definicję naszej osoby. Mm-hmm. To jest zdrowe, myślę, bardzo.
Ale też są takie rzeczy, o których kompletnie ze sobą nie rozmawiacie?
O polityce chyba.
Tak, o polityce.
Nie
o polityce.
Ja osobiście prawie z nikim o tym nie rozmawiam. Mm-hmm. Bardzo rzadko i to też moja wiedza jest znikoma na ten
temat. Tak, my raczej rzadko. To jest chyba taki temat, którego nie tykamy. Też na niewiedzę dużą bardzo tak. W tym temacie. Jakby my chyba też mamy taką tendencję, że my nie lubimy się wypowiadać na rzeczy, których nie mamy pojęcia. Jakby. I też umiemy się przyznać do tego, że nie mamy pojęcia. A polityce wiem bardzo mało. Jestem w stanie się... o niej wypowiedzieć na bazie jakiegoś naszego takiego personalnego zdania, które nie jest super poparte wiedzą polityczną, nie jest poparte jakimiś studiami, to są nasze jakieś, dlatego tego tematu za bardzo nie ruszamy. No.
Ale macie takie tematy, w których się kompletnie nie rozumiecie i kompletnie tutaj jest bardzo ciężko znaleźć nić porozumienia?
No tak, no kwestie sportu, nie? Ja unikam i uważam, że można unikać, a on ciśnie, że tak. Nie rozumiem w ogóle, że ja nie rozumiem, jak ważny jest ruch. Jak ja mówię, Jezu, muszę schudnąć, Jezu, ciągle się nie wyrabiam z tym odchudzaniem. Mówię, mamo, co ci mam powiedzieć? No po prostu nie wdrożysz ruchu, nie masz szans. I nie mnie na przykład wkurza to, że on mówi, że ja nie mam szans. A jednak ostatnio trochę schudłam, a wcale się nie ruszałam, więc mam szansę.
Bardzo dobrze wyglądasz.
Ja się też zgadzam, żeby nie było, zaraz wyjdę na jakiegoś takiego... tego.
Ale wiem z drugiej strony, znaczy będę broniła tej pozycji, że jednak dam radę to zrobić do pewnego momentu bez ruchu, natomiast kurde, wiem, że pomogłoby mi, gdybym się ruszyła.
Czy też, żeby to nie było, bo to trochę już tak, jak ja przychodzi do mamy z handlem i takie masz ćwicz.
Tak to zostało zwizualizowane przeze mnie.
Sugerowane było wiele razy, że tak, powinnam jednak tak, karnet kupić.
Moja mama na każde urodziny dostaje skakankę i handel.
Kocham cię, ale... Proszę.
Ale wiesz, dla twojego zdrowia.
Dla twojego zdrowia, tak. Tak. Chciałbym, żebyś była jak najdłużej na tym świecie.
Jak jedziemy na Maka, na przykład jesteśmy w trasie i przejeżdżamy przez Maka i mówię, synku, weź mi pójdź po Maka, to weź mi kole. Zero?
Tak, dobrze, jeszcze odchudzam. No.
Ale wiecie, że ja mam takiego naprawdę znajomego, który potrafi powiedzieć, że dla zdrowia zapisał swoją żonę na maraton po to, żeby zaczęła biegać. Także można zrobić taki fikołek i to się da.
Ale na przykład ostatni mój przyjaciel miał taki bardzo ciężki, spotkał się z tym, że rzeczywiście znów nie będę mówił z imienia, nazwiska, ale u niego była taka ciężka sytuacja, że on właśnie miał moment, w którym musiał, to jest też ciekawe, ten, jak przekazać na przykład kobiecie, że na przykład jako jej partner uważa, że troszeczkę za bardzo przybrała.
Co to znaczy, że za bardzo? Ja uważam, że to jest w ogóle nie ma takiego tematu, bo zostawmy kobietę i jej tuszę, wiesz, typu, zostawmy to jej.
No tak, no znaczy ja bym tego nigdy nie zrobił, tylko tak pytam czysto teoretycznie, czy jest jakikolwiek sposób, nie, żeby to delikatnie przekazać?
Ale po co jej to przekazać? Bo chodzi o to, że względy estetyczne tu biorą górę
żołnierza. No nie, zdrowotne.
Ale znowu to jest fikołek. To musi być w takim wypadku bardzo z tuszą, żeby było...
Ja bym to zostawiła.
Trudne.
Ewentualnie, tak jak mówisz, no typu, nie wiem... Kochanie, pójdziemy na spacer dziś wieczorkiem? No może tak, ewentualnie.
No właśnie, też to jest taki raczej bezpieczny.
Ale nie, ale to
temat,
nie działa, nie? Bo jak Paweł do mnie mówi, chodź z nami z psem na spacer, to ja mówię, dziękuję, pozdrawiam.
Brutalnie. Brutalnie, ale dobra, no spotykamy się też przez to, że robicie podcast. Jak w ogóle wpadliście na pomysł stworzenia podcastu?
On wpadł na pomysł.
Znaczy tak, to mogę... Znaczy ja też przyznaję, że ja od dłuższego czasu jakby... Znaczy już od wielu lat jakby na przykład taką osobą, którą ja bardzo, bardzo followuję w mediach jest Joe Rogan. Mm-hmm. Jakby i
zawsze... Czyli będziecie jarać w trakcie podcastu.
Nie.
Nie.
Nie. Jakby
po.
Choć... Tak, po. Jakby mi zawsze imponowała jakby ta idea tego, że to jest w pewien sposób, można powiedzieć... bardzo elastyczny zawód. W sensie, że koncepcję, jak już się zrobi koncepcję, można zrobić tak naprawdę podcast na każdy temat. A zauważyłem, że w pewnym momencie, że my mamy bardzo dużo rozmów, które no... które mogły być po prostu dobre do wyrażenia ich na podcaście. Po prostu jest to dla nas ciekawa forma i tak jakby spędzania czasu razem w formie rozmowy. Jest to... Moja mama też, jak nie patrzeć, jest osobą. Ja też myślałem ze względu na to, jakby ja uważam, że rzeczy, które mówi do mnie moja mama czasem w trakcie tych rozmów, są rzeczami, jakby, które ja no, może nieskromnie uważam, powinien usłyszeć świat. Jakby uważam, że czasem wiedza, którą przekazuje mi moja mama, jest czymś, czego na przykład bardzo dużo osób powinno usłyszeć po to, żeby nie czuć się z nimi samemu. Ja też wielokrotnie w trakcie swojego życia, w trakcie rozmów z moją mamą, myślałem, że jestem z jakimś problemem sam, myślałem, że sam się z nim borykam i ona mi mówiła nagle, synu, nie jesteś sam. Jakby jest 1200 osób, które ma bardzo podobne problemy i jak nagle ogarniesz, że nie jesteś z tym sam samiutki jak palec na świecie, to będzie ci też z tym łatwiej. I mam wrażenie, że taka stąd też jakby powstała ta idea tego podcastu, żeby właśnie, może oczywiście nie, to nie jest tak, że my uważamy, że mamy rozwiązania na cokolwiek, a nic w tym stylu, ale myślę, że moglibyśmy stworzyć miejsce, w którym czasem osoba, która się poczuje po prostu sama, przyjdzie i zobaczy, że nie jest czymś sama.
Albo na przykład po prostu takie miejsce, bo mówię, oferta jest tak przepotężna, że właściwie startować jakby tutaj w jakiejkolwiek szranki, to nam nie przychodzi za bardzo do głowy. Natomiast tak sobie myślę, że może, i to mi się wielokrotnie sprawdzało po prostu, że może istnieje jakaś grupa osób, które tego dnia, kiedy będziemy wypuszczać, czy tam innego dnia wieczorkiem, będzie chciała sobie z nami spędzić czas. Po prostu. Nie wiem. No, posiedzieć. Nie wiem. Ja na przykład lubię z niektórymi spędzać sobie czas w internecie i po prostu... A może z nami. A nasza propozycja jest taka, że nie chcemy tutaj, nie wiem... jakiś, kurde, Bóg wie jakich rzeczy opowiada, tylko chcemy tak po prostu tak zwyczajnie pogadać, nie wiem, no nie wiem, a nóż, kurczę, a może ktoś będzie chciał potem, nie wiem, w komentarzu napisać, co o tym myśli, albo no nie wiem, po prostu, no, wiecie, ja w ogóle nie zajmuję się w życiu jakby, żeby ludziom było lżej, taką mam intencję, żeby było im po prostu jakoś milej, więc tutaj możemy zrobić to na taki sposób.
Myślicie, że będziecie w stanie przenieść te wasze takie rozmowy jeden do jednego, nie cenzurując się? Nie
A sprawdzimy.
Mhm. Ale więc jest taka...
Ja jestem gotowa.
Jesteś gotowa?
Mhm. Ja myślę, że też, bo jak nie patrzeć... No, koniec końców to jesteśmy my. Jeśli
nie tak, mamy nic poza tym, co mamy.
Czyli... Nie mamy nic poza tym, co mamy. Jakby to jest to, co my mamy do zaoferowania. Jakby, owszem, to nie zawsze jest jakby usłane fiołkami, różami, nie zawsze pachnie pięknie, czasem śmierdzi potwornie. Ale to właśnie chyba o to w tym chodzi. Żeby to było po prostu szczere. Jakby tak jak te właśnie nasze rozmowy przez telefon, które jakby były powiedzmy inspiracją do tego, tak samo chcielibyśmy na podcaście. Co czasem będzie ciężkie, no bo ciężko jest czasem przyznać się do tego. Na przykład ja też przyznaję, że ja chciałbym na przykład na tym podcaście poruszyć temat i mama o tym wie, na przykład mojej przygody z używkami. Bo uważam, że nie będzie to proste do mówienia, bo nie jest to prosty temat. To nie jest proste przyznać się do tego, że miało się z czymś problem, że ma się do teraz, jakby można powiedzieć, bo to nie jest tak, że się przestaje mieć problem. Jakby osobą uzależnioną się jest zawsze. Tylko się po prostu można być uzależnionym i czegoś nie robić po prostu. Ale de facto jakby to nie jest tak, jakby, że to nie jest prosta rzecz do mówienia, ale uważam, że właśnie, że powinienem, jak na przykład ja mówiąc o tym temacie, powinienem się wyzbyć właśnie jakby tych barier, tej cenzury, ponieważ wtedy to będzie szczere i wtedy to będzie autentycznie dobre, że jeśli ja będę sobie próbując ukryć jakby wstydliwe aspekty tego, próbując ukryć, zatuszować, jakby sprawię, że to nie będzie faktycznie, jak mam oczekiwać od osób, że poczują w tym zrozumienie, poczują w tym jakby to, że nie są same w momencie, w którym jakby zasłaniam część za kotarą. To jest trochę tak, jakbym trochę, nie przedstawiam im tego, jak faktycznie to wygląda, tylko jakbym chciał, żeby oni to widzieli.
Nie, a poza tym, no nie wiem, no ja sprawdziłam to w książkach, no jeżeli się w ogóle zawraca głowę ludziom, ja pisząc książki, czy robiąc, nie wiem, cokolwiek w sferze jakiejś tam publicznej, dając coś ludziom, to po prostu uważam, że nie ma innej opcji niż po prostu dać siebie w tym. No musisz dać kawał mięsa z siebie, żeby po prostu ludzie mieli poczucie, że poświęcając ci swój czas, nie tracą go.
No tak, ale wiesz, że da się zrobić to za jakąś metaforą, chociażby pisząc piosenki i ukrywasz jakąś dużą część siebie, a mimo wszystko, że ludzie widzą w tym swoje życie.
A wiesz, a ja na przykład, tak, ale nie wszystkim chcę się słuchać metafor i kminić metafor. Natomiast, nie wiem.
Ale wiesz, bo po prostu żyjemy w takim bardzo tabloidowym świecie. Myślę, że zdajesz sobie sprawę z tego, że jak Mikołaj teraz powiedział o problemie z używkami, to wyląduje to na pudelku.
No i co?
No nie, no i chodzi mi teraz właśnie o to, że to będzie coś takiego, gdzie ja zastanawiałem się, czy po prostu będziecie chcieli iść w to jak w ogień, robić swoją prawdę o sobie, czy po prostu będziecie też kalkulowali, że nadal to jest bardzo wygodne życie, w które nikt nie musi zaglądać poza wami, bo wy wiecie, jak to wygląda, bo o to mi tylko i wyłącznie chodzi, bo sama wiesz, jak długo nie pokazywałaś Mikołaja i nie chciałaś go konfrontować najprawdopodobniej z tym światem, a tutaj wychodzi pełna konfrontacja.
Ale to jest jego decyzja.
W moich warunkach to jest bardzo duża różnica, ponieważ faktycznie ja to zawsze podkreślałem i zawsze będę to podkreślał. Jestem bardzo wdzięczny za to, że póki dorastałem, mama mnie trzymała z daleka od tego życia. W internecie nie było moich zdjęć, jakby nikt nie wiedział, jakby, że ta osoba tak wyglądająca to jest syn Kasi Nosowski. Jak ja przychodziłem do szkoły, byłem Mikołajem Krajewskim. Bardzo często dopiero po jakimś czasie, czy to od nauczycieli, ludzie się w ogóle dowiadywali, kim jest moja mama, bo ja też nie miałem tendencji, bo jakby przez to, że byłem trzymany z daleka od tego świata, to jakby moja mama, ja dopiero personę mojej mamy zrozumiałem w pełni występując ją na scenie. Zrozumiałem, jak wielką osobą, nie tylko wspaniałą mamą dla mnie, tylko jak wielką osobą poza tym jest moja mama. Jakby dopiero wtedy to do mnie doszło. Więc ja zawsze miałem jakby możliwość życia, swoje życie na własne konto. Dopiero teraz, kiedy już jestem dużo starszy, powiedzmy, że zrobiłem, sam o tym zadecydowałem, bo też prawda jest taka, że ja się zacząłem pojawiać w mediach przez moją decyzję. Ja postanowiłem, że pójdę do agencji modelingowej i w związku z tym się zaczęły pierwsze artykuły. To była moja decyzja. Nie zostałem przez to zmuszony, nie zostałem postawiony w sytuacji, w której ja muszę żyć w tym świecie, bo takie życie mi zgotowała moja mama. I to uważam, że dlatego teraz na przykład ja jestem w stanie o tych rzeczach powiedzieć wprost i trochę nie boję się tego, co tam powiedzą na pudelku i tak dalej, bo to jest moja decyzja, moja przemyślana decyzja, na którą jestem gotowy.
Ja też uważam, że wiesz, jeżeli powiedziałeś o metaforze, ja na przykład uważam, że w takim odcinku, gdzie on chciałby poruszyć temat używek, wcale nie musi padać, jakiego rodzaju to była używka, o co chodziło w szczegółach. Ja uważam, że chodzi o to, że będziemy rozmawiali o ucieczce. Bo dla mnie to jest temat. Dla mnie w ogóle uważam, że też napisałam o tym w książce, że uzależnieni jesteśmy wszyscy.
Tak.
Każdy od czegoś. Więc tutaj jakby, nie wiem, wartościowanie lepszych i gorszych po prostu uzależnień nie ma żadnego sensu. Tak. Po prostu wszyscy jesteśmy wpakowani w coś. Dla mnie, ja tutaj właśnie zawsze przywołam pana Gabora Matę, on w sposób, który mnie najbardziej zachwyca, tłumaczy istotę uzależnienia. Po prostu jest to forma, każdy znajduje swoją, przyniesienia sobie ulgi. Ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali o tym, przed czym ucieka młody człowiek. Dlaczego ucieka? Dlaczego skrywa się, nie wiem, musi się napić browara albo zapalić jointa? Dlaczego musi to zrobić? Przed czym ucieka? Ja bym wolała w taki sposób tak, to przeanalizować, a nie tylko mówić o tym, a
zresztą ja
paliłem,
ja też, bo ja uważam, że właśnie mimo wszystko, jakby ja chciałbym mówić jakby o tym, ale uważam, że wartościowe będzie mówienie o tym w momencie, w którym będzie jakby opisywanie, skąd to się bierze i dlaczego to się bierze, bo jakby tak naprawdę to jest to, co mnie najbardziej dotknęło w tym całym moim przeżyciu, czyli zrozumienie, dlaczego ja to w ogóle robiłem. Nie co robiłem, tylko jakby jaki jest powód, bo prawda jest taka, tak jak powiedziałeś, uzależnienie mogło być od wszystkiego. Tak. Mogłem równie dobrze, kurczę, mieć obsesy na punkcie czyszczenia znaczków pocztowych w klaserze i robić to po 200 razy dziennie, i robić to chorobliwie, jak to się mówi... Kompulsywnie. Mogłem to robić kompulsywnie i to mogło być moją szkodą, ale byłoby to wywołane wciąż najpewniej przez te same rzeczy, przez które było wywołane moje uzależnienie, jedno czy drugie. No nie, ważne.
Bo to jest ucieczka, tak. Więc no. Też może ktoś młody by posłuchał tego, on jest w takim szpagacie pomiędzy byciem ultra młodym, a tak zwanym dojrzałym, czyli perfekcyjny moim zdaniem środek. Te 27 lat to jest taki moim zdaniem środek. Więc może ktoś młodszy na przykład posłucha jego i pomyśli sobie, dobra, kurde, szkoda życia. Może na przykład, nie wiem, coś. Wtedy ja jako stara baba wjadę i powiem, słuchajcie, ja na przykład tylko fajki palę.
Ale na potęgę.
A jestem z rock'n'rolla.
Ale na potęgę te fajki palisz, to w ogóle nie ma o czym gadać.
A skąd wiesz, że już nie rzuciłam?
Na potęgę palisz.
A skąd wiesz?
Mikołaj?
Widziałeś mnie dzisiaj z fajką?
Dzisiaj nie.
A ja właśnie rzuciłam. Nie no.
Nie powinieneś.
Czekaj. No, proszę. Nie
rzuciłam.
Nie. No, dziękuję. Ja chciałem właśnie powiedzieć, że nie powinno się składać ze znajomych, jeśli chodzi o sprawy dotyczące rodziny.
No, ja więc, jak słuchaj, wiecie, że jestem dużym...
Widzisz, że nerwowość we mnie narasta.
Dużym fanem jestem waszego podcastu, bo ja uważam, że on może dużo problemów rozwiązać.
Poczekaj, teraz muszę to... Nie, musimy to powiedzieć. Tak. Bo słuchajcie, jak Mikołaj powiedział, mamo, chodź, zrobimy podcast, kurde, po prostu zróbmy coś razem, tak naprawdę razem, a nie, że się wstydzimy tego, że robimy na przykład, nie, że on jest ze mną w zespole, na przykład to ludzie, z matką wychodzi na scenę. I tak, można mieć taką perspektywę, żeby było zdać jasne, z matką na scenę, co za wiocha totalna, pępowiny nie odcięli i tak dalej. Natomiast dla mnie to jest, słuchajcie, totalna wartość, że mój syn się nie wstydzi być ze mną na scenie. Mówię to czasami ze sceny, że ja bym na przykład nie chciała z moją mamą, chociaż ją bardzo kocham, być na scenie. A on się tego nie wstydzi. I dla mnie to jest sztos, więc...
Żeby nie było, ja odczuwam wreszcie dumę z tego.
Dla mnie to jest naprawdę, to jest wyjątkowe. Tym bardziej, że on jest częścią naszej ekipy i wszyscy moi koledzy, jesteśmy wszyscy razem w tym, więc to nie jest, że na zasadzie kochani, weźcie tu mojego syna, tylko to on jest z nas, więc to jest
tak,
wspaniałe.
Tak, też nie było, ja potrafię dostać ostry opieprz. Fox na przykład, którego uwielbiam ponad życie. Jakby w te wakacje mi sprawił taki opierdol w pewnym momencie, że mi poszło w pięty i bardzo słusznie
to zrobił. I tam nie było, że ja go będę bronić. Nie, bardzo dobrze, Fox, zrobiłeś. Należało się i po prostu do widzenia.
Ja też
jeszcze mogę dołożyć, nie?
Ja się cieszę z czegoś takiego, bo ja też jakby, ja to zawsze podkreślałem, zresztą mówiłem to też, że ja nie chcę, żeby było tak, że na przykład ja dostaję w tej sytuacji taryfę ulgową ze względu na być. Ja na przykład się ucieszyłem z tego, że Fox mnie opieprzył, bo do mnie to było takie, że okej, ja jestem faktycznie sprawiedliwie rozliczany i za to, co zrobię dobrze, ale też za to, co zrobię źle.
Ale teraz właśnie chcę, bo znowu popłynęliśmy tak, myślę, że ten podcast może być trudny, bo my mamy skłonność do dygresji.
Bardzo dobry na razie.
Ale do dygresji, że my będziemy, kurde, byle wrócić z powrotem na to, więc wracam i chciałam powiedzieć, że jak on to powiedział i że no dobra, zróbmy to, może rzeczywiście, nie wstydźmy się, tylko po prostu pójdźmy w to już tak na maksa. Pokażmy, że jesteśmy właśnie symbiotyczni w granicach pewnego rozsądku. No ale jak to zrobić? I wtedy muszę to powiedzieć i bardzo podziękować tobie, Dawid, za to, że napisałam na Instagramie, no bo byłam przecież tutaj na wywiadzie i no muszę powiedzieć, że dla mnie ten wywiad tutaj był jednym z najbardziej, kurde, szalonych w kontekście przygotowania prowadzącego i to była czysta przyjemność. No i pomyślałam sobie, że napiszę do niego na Instagramie i zapytam, ej, słuchaj, co my mamy, jak my mamy, jak byśmy chcieli ten podcast, to co my mamy? A jaka lampka? Czy wystarczy latarka? Czy wystarczy świeczka? A czym to kręcić? Czy wystarczy jeden telefon? Po prostu i w szczegółach nam... Żurnalista po prostu dał parę takich tipów, że dzięki temu po prostu mamy przeszykowany już ten pokoik.
No to też, ja to powiem się, że też
bardzo
się dziękujemy też przede wszystkim, tak jak, zresztą jak jechaliśmy nad autem, ja to powiedziałem, że żyjemy trochę w czasach, w których ludzie bardzo często, nie mówię, że to jest jakaś stała zasada, bo też mówię, nie chcesz opowiadać, ale bardzo często, jakby to powiedzieć, nie wspierają się nawzajem właśnie przez ten wyścig szczurów i tak dalej. Bardzo miło trafić na osobę, która autentycznie poświęciła swój czas, żeby nam pomóc, swoją energię i zrobiła to w sposób naprawdę wyjątkowy, więc jakby też bardzo dziękuję.
Znaczy ja nadal uważam, że to będzie bardzo duży sukces, który może rozwiązać i rozładować. Powiem wam zupełnie serio, jak mi pierwszy raz opowiedzieliście o tym pomyśle, to pomyślałem sobie o tym, że on może rozładować wiele problemów rodzinnych, bo jesteście przykładem. Mhm. Naprawdę, możecie być przykładem też dla tego, jak dzisiaj ze sobą rozmawiać.
Tak, jesteśmy też, żyjemy w rodzinie patchwork. No właśnie, bardzo modne ostatnio. No wiecie, wyszło jak wyszło. No nikt nie pragnie, moim zdaniem, żeby wylądować w takiej okoliczności. Każdy zakłada, że rodzina będzie na zawsze. Natomiast no, jest jak jest. I jest moim zdaniem w tym temacie coraz gorzej. Więc jakby no wiemy na przykład, jak funkcjonować. Może komuś to się przyda. Może nasze spostrzeżenia, sposoby, w jaki sobie na jakie sobie radzimy z tego rodzaju skomplikowanym, wielkim, potwornie wielkim patchworkiem, bo to jest naprawdę duża grupa ludzi zaangażowanych, powiązanych ze sobą i tak dalej, więc może taki temat też poruszymy.
A też w tym podcaście pojawi się Paweł, bo Paweł jest taką legendarną postacią, której się regularnie opowiada, ale on nigdy nie ma prawa głosu.
Nie, on ma prawo głosu i Paweł się pojawi oczywiście. Wszystko, co jest mówione albo opisane przeze mnie na temat Pawła, jest za jego zgodą.
Tak, ale chodzi mi o to, że on nigdy nie jest głosem. On jest
My oczywiście, że go weźmiemy pod zębek, bo od początku był taki moment, bo też jakby...
A propos odcinka o uzależnieniach, też byśmy chcieli, żeby Paweł właśnie u nas, na naszym terenie, komfortowo w domu, bo my to będziemy robić w domu, żeby mógł też po prostu coś opowiedzieć, bo on bardzo dużo wie na ten temat i
naprawdę,
jest w tym mądry.
Trzeba mu przyznać, że on przeszedł niesamowitą przemianę jako człowiek, jakby. Ja pamiętam ten moment, jak on, zresztą on już to samo powie, ale akurat dla mnie, tak z mojej perspektywy, jak na to patrzyłem, pamiętam jak on po odwyku, jak pierwszy raz zobaczyłem go, jak on wszedł do domu, ja byłem sceptycznie wtedy nastawiony, ja nawet ostatnio jak rozmawiałem z Hanią o tym, powiedziałem, że ja byłem sceptycznie nastawiony do jego powrotu, no bo byłem synem, który, no wiadomo, martwi się o mamę i tak dalej. Ja pamiętam, jak ja wtedy wszedłem do domu i go zobaczyłem, to było jakbym spojrzał po prostu na jakąś taką wydającą ciepłe światło żarówkę, która ci cały pokój rozświetla. Jakby Paweł jest niesamowitym człowiekiem i uważam, że też on powinien jakby mieć możliwość przekazania swojej perspektywy w tym wszystkim.
A on powiedział, że z przyjemnością, więc na pewno jednym z gości naszego podcastu będzie mój mąż.
A będą inny kolarz. Ale on ma świetne zdjęcie, no jak dzwonił do mnie, patrzył, no, jakiś kolarz do mnie.
To jest właśnie mój chudy kolarz.
Ktoś chce mnie zaprosić na jazdę na rowerze, a będą inni goście?
No będą.
Ale rozmawialiście już z kimś, czy na razie sobie tak tylko myślicie?
Rozmawiałam już z jedną osobą.
No ja w sumie też.
On też rozmawiał, no bo nie jest tak, że tylko ja będę, tylko on też będzie, on ma dostęp do młodych ludzi po prostu i ciekawych. Też byśmy nie chcieli, żeby to był jakiś celebrycki taki po prostu format, w sensie jeżeli chodzi o dobór gości, tylko no, ta osoba, którą ja mam na myśli, to jest ultra po prostu znana. Ale na przykład uważam, że każdy człowiek niesie historię i z przyjemnością.
Ta osoba, którą ja chciałem wziąć, nie jest aż tak, no że można powiedzieć, że prawie w ogóle nie
jest
znana.
Na dorobku, ale...
Ale jego historia życiowa jest bardzo ciekawa, szczególnie dla młodych osób, których bardzo, już nie będę tam mówił jaki, ale bardzo dotyka jakby wielu młodych osób jego... Że żyją, są w podobnym momencie życia, przez który on przeszedł.
Ale też chciałbym chyba moją matkę jednak przytargać do stołu.
To by było doskonałe, ojej. To by było świetne.
Miki, ja i Krystyna.
Trafiłeś. D4 i to jest zatopione.
Słuchajcie, ja uważam, że to by było świetne, ale dziewczyny, czyli bo państwo nie znają w sensie tutaj sytuacji, moja mama i jej siostra, to jest, słuchajcie, to jest jak, kurde, nie wiem, walka kogo z kim, po prostu to jest gruba rzecz i musielibyśmy mieć zabezpieczenia. Nie wiem, czy nawet nie warto było ochrony zatrudnić na taki odcinek, gdy będą one dwie, może nawet płotków tych takich koncertowych, żeby je oddzielić. No,
jak był ale to ten, było
na łączeniu musicie to zrobić.
Na łączeniu.
Jak był ten moment, że Tyson odgryzł ucho Holyfieldowi, tak, no to generalnie...
To one mają taką energię.
Na łączeniu zróbcie, to będzie bezpieczniej.
Tak.
To będzie i bezpieczniej.
Ale to byłby odjazd, bo to jest przepiękna relacja matka z ciotką.
Och. No dobrze, ale też Mikołaj, wiesz co ty powiedziałeś o tym, że jesteś dużym przeciwnikiem alkoholu, to jest spowodowane właśnie Pawłem?
Wiesz co, znaczy tak, to akurat muszę powiedzieć, ja też z alkoholem miałem swoją nieciekawą przygodę. Ja teraz jestem przeciwnikiem alkoholu, ale też nie można powiedzieć, że jestem przeciwnikiem do końca alkoholu, bo jakby wszystko jest dla ludzi. Ja jestem przeciwnikiem używania alkoholu w sposób ucieczkowy, o czymś gadaliśmy. Mm. Uważam, że szukanie w alkoholu czegoś więcej niż tylko tego, że on jest alkoholem i poza tym, do czego on służy jakby, no czyli tam powiedzmy wzbogacanie prezie. Jakby, ja nie mogę powiedzieć, że jestem jego przeciwnikiem, bo sam to robiłem, jakby ja nie mogę go
ale
robić.
Ale to często ludzie, którzy to robią właśnie są przeciwnikami.
Tak, ja uwielbiam po prostu, jak ktoś na przykład przestanie palić szlugi 2 dni temu i się zaczyna krztusić przy wszystkich, którzy palą szlugi, jakby to jest... Albo na przykład mam jednego znajomego, który po każdym meczu koszykówki szedł na burgera, bo to było jego ulubione, po czym przestał jeść te burgery i za każdym razem, jak ja go jadłem, to mówi, jak ty możesz jeść te zwłoki.
No właśnie.
Nie, ale ja właśnie też nie jestem taką osobą, ja zdaję sobie sprawę z tego, że są osoby, które potrafią korzystać z alkoholu. Ale tak, jeśli miałbym powiedzieć i po części mój problem z alkoholem i po części moje jakby niechęć do alkoholu się też wzięła z relacji z Pawłem, jak nie patrzeć, no bo
się naoglądał, no dzieci z takich domów wiedzą po prostu, że to jest ciężki staw.
Ja mam wrażenie, że ja też dlatego w miarę, no jak nie patrzeć, szybko się zorientowałem, że u mnie jest jakieś zagrożenie dotyczące tego właśnie dlatego, że sam byłem obserwatorem tego, jakie sytuacje wykazują to niebezpieczeństwo. Czyli na przykład zacząłem zauważyć, że nawet jakby były momenty, że na przykład jakby już miałem takie, że spojrzałem w lustro, miałem takie, kurde stary, zachowujesz się jak Paweł wtedy. I wtedy miałem takie, no nie, okay. Tak być nie może. Jakby.
Ale ja też myślę, że Mikołaj jakby szybko wysiadł z tego pociągu. Mi się wydaje, że ty po prostu wcześniej skumałeś, że możesz po prostu być w zagrożeniu w związku
z tym. Tak, to prawda. I też
nie zaliczyłeś takiego upadku, jakiegoś idyna tak zwanego.
Nie, to akurat to fakt.
Się wycofałeś wcześniej. No.
Ja też się bardzo, bardzo w takim, można powiedzieć, dobrym momencie od tego odbiłem, że trochę zrozumiałem, że to nie jest, że ja nie jestem osobą, która na przykład może to robić, bo po prostu nie umiem. I na szczęście też, można powiedzieć, że dzięki tam mojemu jakimś temu, co przeżyłem, nie trafiłem jeszcze do tego momentu całkowitego upadku, do którego niektórzy muszą dojść, żeby się odbić. Ja się odbiłem trochę wcześniej. I no tak jak mówię, nie jestem przeciwnikiem alkoholu, jestem przeciwnikiem jakby korzystania z niego w zły sposób.
Albo ty o Pawle powiedziałeś bardzo piękne słowa, że poza moim ojcem jest drugim najważniejszym mężczyzną, jakiego w swoim życiu mam, kimś niesamowitym, nie wyobrażam sobie go nie mieć, jest 100% częścią mojej rodziny. Ale do takiej męskiej przyjaźni trzeba czasami dojść walkami. Walczyliście?
Nie, no oczywiście, przecież ja Pawłowi chyba z milion razy w życiu wykrzyczałem dosłownie z wkurwieniem w głosie, nie jesteś moim ojcem. Jakby były takie sytuacje, oczywiście, że tak. I też jakby to też nie jest tak, że nasza relacja teraz tak wygląda, bo wyglądała tak zawsze. Nie, to też wymagało tych rozmów. Tak samo jak moja relacja z mamą nie wyglądała tak zawsze, jak wygląda teraz, tak samo z nim. Ale to nie zmienia faktu, że Paweł, no tak jak mówię, ja mam jednego tatę. Mój tata jest moim tatą. Jakby i tak zawsze będzie. Zawsze on będzie dla mnie najważniejszym mężczyzną. Ale de facto z Pawłem się wychowałem. Jest jakby facetem, jest męskim, jakby jeśli chodzi o męskie wzorce, jest człowiekiem, którego miałem przy sobie najbliżej. Jakby to jego obserwowałem, to na bazie jego wysnuwałem jakby, oczywiście też na bazie zachowań mojego taty, ale to na bazie tego, jak on się zachował wobec mojej mamy, czy jak się nie zachował, widziałem, co powinienem robić, albo czego nie powinienem robić. Tak samo z moim...
Codzienności,
dokładnie. Jakby tak samo, no jakby Paweł jest osobą, koniec końców, która... No oczywiście mój tata też, ale Paweł jest osobą, która była przy mnie przy najgorszych momentach i też w tych najlepszych i nie zamieniłbym tej relacji na nic innego. Jakby jest człowiekiem absolutnie niezastąpionym i wyjątkowym w moim życiu. Nie ma w ogóle...
Znowu Paweł będzie miał łzę.
No, to jest coś, o co ciebie nie zapytałem w naszej rozmowie. W ogóle czas bardzo szybko minął, bo to już prawie rok temu, jak my rozmawialiśmy ze sobą. Właśnie jak się odnajdywałaś w takich sytuacjach, kiedy widzisz, że twoje dziecko walczy z miłością twojego życia i możesz być bardzo i to bardzo rozdarta w tej całej sytuacji.
No to było mega straszne, ale no, też muszę powiedzieć, że były sytuacje, w których po prostu potrafiłam Pawłowi powiedzieć tam, dawno temu, że dla mnie wybór jest jeden. Zawsze wybiorę dziecko. Czyli w sytuacji, gdybym była zmuszana do jakichś po prostu dziwnych wyborów albo coś, to dla mnie dziecko jest zawsze, to jest mój priorytet, to jest pierwszy mój wybór i do widzenia. Partner jest zawsze nabyty, świecki tak zwany, a to jest święte.
Dobrze, już kończąc naszą piękną rozmowę.
Mikołaj, już jest jutro?
Mikołaj powiedział coś takiego, że dzięki mamie zrozumiałem, że jedną z najważniejszych rzeczy, jakie mogę w życiu zrobić, to być dla swoich dzieci dobrym ojcem. Piękniej się nie da. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I czekam mocno na wasz podcast.
Dzięki.